Raz, dwa, trzy, cztery. Witam Was przy mikrofonie Jacek. Jacek przy mikrofonie. Trochę mnie nie było. Z prawej strony mapy wraca. Z prawej strony mapy powraca. Witam wszystkich, którzy mnie słyszą. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo mój sprzęt nie był używany od dobrych 2 miesięcy. Z prawej strony mapy sezon drugi. Myślę, że można uważać za otwarty. Pamiętajcie, że możecie do mnie zadzwonić. No, najpierw ma być przywitanie mnie. Pamiętajcie, że najpierw ma być przywitanie mnie, tak więc dzwońcie i witajcie. Po 2 miesiącach prawie z powrotem na antenie z prawej strony mapy. Sezon drugi. Mam nadzieję, że w tym sezonie zrobię jakieś mniej więcej, no powiedzmy 20, może 15 audycji. Aż do czerwca. Bo jak zwykle z prawej strony mapy będzie raz na 2 tygodnie. Ale duża zmiana. Naprawdę duża zmiana. Bo nie będziemy nadawać już o 21 w soboty, tylko około 18. Ciężko mi się wstawało o 5 rano albo o 4 rano i o wiele łatwiej, o wiele przyjemniej nadawać mi o 1 albo o 2 w nocy. Więc jeżeli jesteście fanami z prawej strony mapy, to sobota 18, czyli popołudniówki w nocnym radiu. Prosto ode mnie, prosto z drugiej strony świata. Witam wszystkich, witam serdecznie Borsuka na czacie, witam ludzi na Discordzie, witam ludzi na YouTubie, witam ludzi na streamie radiowym. Wy też możecie zadzwonić i powitać mnie. Jak ja się za wami stęskniłem, jak ja się za wami wszystkimi stęskniłem, trochę mnie nie było, to prawda. Trzeba mnie przywitać, bo jednak oficjalne rozpoczęcie sezonu drugiego z prawej strony mapy to nie byle co. Nie byle co. Popołudnia w soboty od dzisiaj, co 2 tygodnie. Dzwońcie, bo bez dzwoniących nic nie będzie. Audycja będzie krótka, jak nie będzie dzwoniących. Witam serdecznie Floki, która już się z nami wita na czacie. Mówi szalom, szalom. Pamiętajcie, możecie sponsorować tą audycję. Link jest poniżej. I poszedłem po rozum do głowy, posłuchałem głosu ludu, Vox Populi, Vox Dei. Można sponsorować przez PayPala. Dlaczego nie? Pamiętajcie, możecie też wejść na Discorda. Link do Discorda jest pod audycją. Jeżeli jeszcze Was nie ma na Discordzie, to robicie to źle. Ale najważniejsze, możecie do mnie dzwonić. Skype Nocne Radio, ja czekam na telefony. Bo jak nie będzie telefonów, to za pół godziny będzie po audycji pewnie. Najlepiej się jednak przeprowadzi z kimś i mam nadzieję, że większość audycji w tym sezonie będą audycje prowadzone z kimś. Już za 2 tygodnie szykuje się ciekawy temat i ciekawa audycja w ciekawym doborowym gronie, ale nie powiem Wam, kto to będzie, bo jeszcze nie dostałem pozwolenia, więc za 2 tygodnie będziecie mogli mnie najprawdopodobniej usłyszeć w audycji z kimś, kogo lubicie nawet bardzo z nocnego radia. Patrzę sobie właśnie na statystyki. Tak to jest, jak się wraca po 2 miesiącach. Słuchających w tym momencie mamy 11, 12, o już rośnie, także nie jest tak najgorzej. Ja nie nadawałem przez 2 miesiące, bo po pierwsze są wakacje, ale w Polsce, nie u mnie. U mnie zima. No a po drugie poszedłem na swoje. Przyszli kowboje i każdy pali swoje. Przyszli bandyci i każdy pali co chwyci. O, psycho pyta, o czym dzisiaj temat. Czy temat destrukcyjna i koszmarna działalność psycho w nocnym radiu. Nie, żartuję. Dzisiaj nie będzie taki temat. Dzisiaj temat, który chyba wszystkich trochę rozpala. Temat imigrantów, tych legalnych i mniej legalnych, a tak naprawdę to tych mniej legalnych, bo o legalnej imigracji porozmawiamy najprawdopodobniej za 2 tygodnie, a dzisiaj trochę o tej mniej legalnej. Temat wydaje mi się tematem rzeka. Można o nim mówić i mówić i mówić, ale z drugiej strony ja mam na ten temat chyba jakieś takie wyklarowane zdanie, więc myślę, że postaram się go zakończyć w miarę szybko. Ale najpierw możecie zadzwonić i przywitać mnie po tylu, chciałem powiedzieć, latach, ale tak naprawdę po tylu dniach, po tylu miesiącach. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Mikrofon stoi przede mną. Po lewej stronie mam kawę, po środku mam czekoladę, a jest druga w nocy, więc mam nadzieję, że będę mógł spać po tym wszystkim. Ale jak zwykle nie mam problemów ze snem, więc może jakoś się wyśpię. Krawiec coś mówił, że... Krawiec mówił, że coś robi sobie przerwę od radia. No mam nadzieję, że nie za długo. Maharadża z brzegu na przeżycie do pierwszego i na zęby. Dzięki wielkie, Maharadża. Pamiętajcie, że możecie wypróbować PayPala, bo chyba działa. Zenon pisze, że jeżeli wszyscy lubią, to ja zrobiłem swoją kopię AI. Zrobiłem. Pewnie, że zrobiłem, ale to nie będzie z moją kopią AI. Chociaż to było fajne, szczerze mówiąc, ponadawać samym sobą. No nie, z drugiej strony to byłoby nudne. To tak jakby Zenon nadawał z Błażejem, to brzmiało. Swoją drogą, szkoda, że już nie ma Błażeja. Fajna by ta audycja była, Zenon i Błażej. A dzisiaj porozmawiamy sobie o imigrantach. Temat bardzo na czasie. Widzicie planszę z... No, za chwilę powiemy skąd. Temat bardzo na czasie, bo mamy kryzys w Polsce. Mamy kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Ciekawe, co? Ciekawe, jak to się zakończy. Ale żeby zacząć tą historię, przenieśmy się na chwilę, albo jeszcze nie przenośmy. Jeszcze raz mówię. Pamiętajcie, żeby do mnie zadzwonić. Ta audycja jest dla was, ta audycja jest o was i ta audycja jest właśnie po to, żebyście wymogli się wypowiedzieć. Ja obserwuję czata przede wszystkim na YouTubie, obserwuję trochę Discorda, ale najważniejsze jesteście wy. Ci, którzy dzwonią. Ja was bardzo lubię. Jak wy dzwonicie, to znaczy, że chcecie się wypowiedzieć i znaczy, że macie coś do powiedzenia. Jeżeli dzwonicie, to znaczy, że zależy wam na tej audycji, bo tak naprawdę ta audycja wtedy ma sens i wtedy ma smak. Dlatego właśnie siedzę do drugiej w nocy i dłużej, żebyście mogli zadzwonić i mogli mi coś ze mną pogadać. Piszę tutaj, no tak, piszę kurczę, że niestety musi harować. No trudno. Tak to bywa. Tak to bywa, słuchajcie, czasami trzeba nawet w sobotę po południu pracować, ja coś o tym wiem. Jutro niedziela, a ja jak zwykle będę w pracy. Tak to jest, jak się przeszło na swoje. No ale dobrze. Przenieśmy się na chwilę do 2015 roku. Co robiliście w 2015 roku? Przecież to nie było tak dawno temu. Pamiętam, było całkiem ładne lato w Danii, ja wtedy mieszkałem w Danii, a jesienią byłem w Chinach kilka tygodni, a potem poleciałem jak zwykle do Australii. To był bardzo dobry rok, ten 2015. Bardzo dobry rok. Wtedy już się we mnie wyklarowało, że ja nie chcę mieszkać w Danii, nie chcę mieszkać w Europie i na pewno się stamtąd wyniosę. Tak, to właśnie był 2015 rok. Kilka lat wcześniej gdzieś w Afryce Północnej wybuchła tak zwana arabska wiosna. Arabska wiosna, która wybuchła podobno w Tunezji, dlatego że jakaś policja jakiemuś panu, który był sprzedawcą, chciała wlepić mandat jakiemuś sprzedawcy. Nie bardzo wierzę w ten początek arabskiej wiosny. Myślę, że inne szatany były tam aktywne, ale to tylko moja teoria spiskowa. No nie do końca moja, powtarzana wielokrotnie. Myślę, że takie rzeczy jak arabska wiosna nie zaczynają się od tak sobie, bo od tak sobie to nawet mucha nie siada na konfiturach, jak to kiedyś było w jednej rosyjskiej książce. Jest, wyobraźcie sobie, późne saksońskie lato we wschodnich Niemczech, 31 sierpnia. No, niedługo prawie rocznica, niedługo prawie 6 lat od tego czasu. Jest centrum dla uchodźców, niedaleko Drezna. Kanclerz Angela Merkel przyjeżdża do centrum dla uchodźców i wypowiada bardzo znane zdanie po niemiecku. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Czyli tak przez tak wiele przeszliśmy, przez to jeszcze przejdziemy. Chodzi o to, czy mogą Niemcy przyjąć jeszcze więcej uchodźców niż przyjęli. Witam KGB Ruda na czacie i witam Jolę, czyli Katut mówi. W 2015, słuchajcie, przybyło do Europy dwukrotnie więcej ludzi niż w 2014 roku. Znaczy dwa razy tyle ludzi złożyło wniosek o azyl. A w porównaniu z, powiedzmy, 2009 rokiem, kilkukrotnie więcej ludzi. To był prawdziwy kryzys imigracyjny. Imigranci przybywali wtedy do Europy trzema szlakami. Przez Hiszpanię, przez Włochy i przez Bałkany. Hiszpański szlak był chyba najprostszy do pokonania, bo z Afryki do Hiszpanii jest w sumie rzut beretem. Jak ktoś dobrze pływa, to może sobie przez... tak naprawdę przepłynąć z Afryki. No, teraz trochę przesadzam, trzeba naprawdę dobrze pływać, ale jednak można to przebyć łódką. W Hiszpanii są dwie eksklawy hiszpańskie, dwa miasta, Ceuta i Melilla. Zawsze miałem problemy z wymówieniem tego, to chyba jest Melilla. Przez Włochy, słynny szlak przez Włochy i Maltę, gdzie łódki z imigrantami przypływają tamtędy. No i szlak przez Turcję i przez Bałkany. Podobno w Bułgarii gangi, które przemycały narkotyki, przerzuciły się wtedy na przemyt ludzi, bo przynosiło to większe zyski. Podobno w tym szlaku hiszpańskim Maroko maczało swoje palce. Jeżeli tylko rząd marokański chciał coś wymóc na Hiszpanach, to po prostu wpuszczał więcej emigrantów od siebie, wypuszczał właśnie do Ceuty i do Melilli. Ale w 2015 roku rozpoczęło się już naprawdę. Mnóstwo łódek, które były przemycane tak naprawdę przez bardzo zorganizowane gangi. Łódek, które były przywożone przez organizacje humanitarne do Europy. Na tych łódkach ponad milion ludzi przedostało się do Europy. Niemcy przyjmowały imigrantów najchętniej. Wydaje mi się, że z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Niemcom podobno bardzo brakuje ludzi. Niemcom brakuje ludzi, dlatego że mają kryzys demograficzny, mało kto w Niemczech chce rodzić dzieci i mało kto w Niemczech się chce rodzić. Nie wiem, czy wy byście chcieli się urodzić w Niemczech? Ja chyba nie, ale może to tylko moje uprzedzenia. No i Niemcy mają pewien kompleks, to znaczy od czasów wojny wydaje mi się, że boją się, że ktoś im zarzuci, że wracają do polityki, czy nawet nie do polityki, a do cienia polityki gdzieś tam z lat 30. Trochę to działa jak kryptonit na Supermana, pamiętacie? Jak Superman zobaczył kryptonit, to zaraz stracił swoją moc i można go było pokonać. I jak zarzucicie Niemcowi, że jest naziolem albo faszystą, to zaraz dostaje to samo. Boi się, przestrasza się, jest przestraszony i próbuje zrobić wszystko, żeby udowodnić, że absolutnie nie jest. No cóż, sami sobie chyba trochę na to zapracowali, ale dlatego właśnie Niemcy boją się powiedzieć nie imigrantom. Zenon pisze, że system emerytalny w Niemczech leży i kwiczy. Być może. Fajnie było, jeżeli ktoś z was mieszka w Niemczech, byście zadzwonili, coś o tym opowiedzieli. To jest ciekawe, że w nocnym radiu są ludzie z Wielkiej Brytanii, no ale to w sumie normalne. Polaków jest mnóstwo na wyspach. Są ludzie ze Stanów i to całkiem sporo. Nawet jestem ja z drugiego końca świata, ale mało ludzi, którzy słuchają nocnego radia, jest w Niemczech. A wydaje mi się, że w Niemczech Polaków jest sporo, nawet bardzo sporo. Jakoś takich mało. W każdym razie czytałem ostatnio, że pomimo tego kolosalnego napływu imigrantów do Niemiec, Niemcom wciąż brakuje ludzi. Ostatnio, dosłownie w ubiegłym tygodniu, przeczytałem na Onecie, że około 400 tysięcy wykwalifikowanych pracowników potrzebują Niemcy. Wykwalifikowanych, to znaczy nie tylko lekarzy, inżynierów, dentystów, ale nawet wykwalifikowanych robotników. Jeżeli umiecie spawać albo lutować, albo jesteście dekarzami, to prawdopodobnie znajdziecie pracę w Niemczech. I tu na pewno lepiej płatną niż tutaj. Nie wiem, czy mój podkład nie jest za głośno. Chyba go na chwilę ściągnę. Tak to jest, jak się nie dawało 2 miesięcy. Myślę, że są ludzie w nocnym radiu, którzy nawet nie pamiętają z prawej strony mapy poprzednich audycji. Ho, ho, ho. No tak, pisze Kurt, że Błażej jest w Niemczech. No ale Błażej się chyba obraził. Skoro. To jest szkoda. No, pisze Zenon, że Biggie B jest w Niemczech. Super. Zresztą mówiąc, Biggie B to jest znany nasz słuchacz z nocnoradiowy z Discorda. Fajnie byłoby zadzwonił. Dzwońcie, nocne radio, możecie dzwonić w każdym momencie. W każdym momencie odbiorę wszystkich. I pamiętajcie, że najpierw należy przywitać mnie w drugim sezonie z prawej strony mapy. Więc okazuje się, że Niemcom wciąż brakuje ludzi. Bo w okresie od wiosny 2015 do wiosny 2016, czyli w czasie tego najgorszego kryzysu migracyjnego, spośród przybyłych do Niemiec uchodźców zatrudnienie znalazło około 30 tysięcy migrantów. 30 tysięcy spośród kilkuset tysięcy ludzi, którzy tam przybyli. Większość ludzi, którzy przybyła do Niemiec, nie znalazła tam pracy. W latach późniejszych w Niemczech okazało się, że znalazło pracę w kolejnym roku 43 600 osób. Bardzo dokładne dane ze wszystkich migrantów, którzy przybyli do Niemiec, czyli tak naprawdę kilka procent ludzi znalazło pracę. 2019. No właśnie, kim byli ci ludzie? Czy to byli ludzie, którzy uciekali przed wojną z Syrii i innych krajów Bliskiego Wschodu? Na pewno tak, na pewno trochę tak. Ale z drugiej strony okazało się, że mnóstwo tych ludzi to są ludzie z Afganistanu, z innych krajów Bliskiego Wschodu, którzy po prostu szukali lepszego życia. Okazało się, że ludzie, którzy już dostali status uchodźcy w Niemczech, jeździli na wakacje do Syrii, na urlopy. I mam takie dane tutaj przed sobą, że w sierpniu 2019 roku Horst Seehofer, czyli niemiecki minister imigracji, zagroził odbieraniem statusu uchodźcy i deportacjami tym migrantom, którzy jeżdżą na urlop do Syrii. To rzeczywiście specyficzna sprawa. A 2 lata wcześniej pani norweska minister finansów, pani Jensen, zadeklarowała, że Norwegia nie przyjmie uchodźców, którzy nie znają języka norweskiego. No, konia z rzędem temu, kto na Bliskim Wschodzie zna norweski. Ja szczerze mówiąc mogę powiedzieć, że mówię po norwesku może nie najgorzej, nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Min norsk är norsk ik perfekt, men jag pratar norsk gott. Synsis Jai. Mój norweski jest całkiem niezły. Tak naprawdę nauczyłem się norweskiego trochę w Danii. Więc może, nie wiem, może by mnie pani Jensen przyjęła do Norwegii jako uchodźca. Chociaż to taki trochę przypał jechać teraz do Norwegii jako uchodźca. Ale z drugiej strony. Pisze wód na czacie, że parę dni temu był news, że jako jakiś były minister łączności Afganistanu aktualnie pracuje jako roznosiciel pizzy. Ciekawe, wódz. Dzwoń. O, i Agi jest na czacie. Witam serdecznie. I Tomisiu jest na czacie. Tomisiu pisze, że gdyby Obama nie popełnił błędów z Syrią, to temat uchodźców nie byłby tak gorący. Nie jestem tego taki pewny, ale być może. Być może. I że Rosja chciała, żeby stworzyć kryzys uchodźców. Tak, to możliwe. To jest niestety możliwe. Prawda jest taka, że większość tych uchodźców to byli oczywiście uchodźcy ekonomiczni. Z drugiej strony trudno im się dziwić. Ja też pojechałem do Danii z biedy. Ja zanim pojechałem do Australii, pojechałem do Danii w 2009 roku, ale o tym będzie za jakiś czas w następnej audycji. Ale ja śmiało mogę powiedzieć, ja byłem emigrantem, ja i moja żona. Byliśmy emigrantami ekonomicznymi. Mieliśmy tylko to szczęście, że my mamy do tego prawo. Jako obywatele Unii wtedy mieliśmy prawo pojechać do Danii. Było to po prostu bardzo łatwe. Ciekawy jest kasus Portugalii, bo w 2016 roku, w czasie trwania kryzysu, Portugalia zobowiązała się przyjąć uchodźców, ale uchodźcy się nie zobowiązali zostać w Portugalii. Okazało się, że większość ludzi, większość uchodźców chce jechać albo do Austrii, albo do Niemiec, albo do Szwecji. Tam na ogół mieli rodziny i tam chcieli się znaleźć. Ciekawe, prawda? Jeżeli uciekają przed wojną, to czemu nie chcą zostać tam, gdzie jest bezpiecznie? No ale cóż. Ja pamiętam, często latałem między Danią a Australią w latach 2015-2016, ponieważ mieszkałem w Valborgu na północy Danii, to jeździłem pociągiem do Hamburga, jakieś 400-450 km i samolotem do Australii. Często się, jak jeździłem pociągiem między Alborgiem a Hamburgiem, to się przesiadałem na samej granicy w takim miasteczku Flensburg. Flensburg jest jeszcze po niemieckiej stronie. Stare duńskie miasto, które Niemcy przejęli od Duńczyków po II wojnie. O, dzwoni Zenon! Halo, Mietku. Halo, Zenon, cześć.
No, halo, Łatku, cześć. Tak, nikt nie dzwoni, to ja zadzwonię, bo już był całkiem łysy, gdybyś przyszedł i nikt nie zadzwonił, to przynajmniej ja zadzwonię.
A dziękuję ci bardzo.
No, powiem ci, że mam bardzo takie mieszane wbrew pozorom odczucia co do tej całej sytuacji imigracyjnej, legalnej, nielegalnej, bo nie wiem, może ta Unia Europejska troszeczkę i strefa Schengen dokładnie mnie tak wzięła i ten rozbestwiła. No bo spokojnie, że można sobie tak po prostu zwyczajnie gdzieś tam jechać i nowe życie rozpocząć. To jest coś, co chociaż nie korzystałem, to mi się podoba w tej całej europejskiej zabawie. Coś, co wiem, że trochę dupa boli Anglików, że się u nich skończyło. Myśleli, że wszyscy się będą zabijać i u nich i będzie fajnie, a jest kompletnie odwrotnie.
O tak. Tak, zgadza się.
No. Aha, co do tego niemieckiego. Wiesz co, ja jestem Ślązakiem i z racji tego mam znajomych w Niemczech i też mam starszych znajomych w Niemczech. No i są przerażeni, no bo znam kogoś twojego kalibru, że tak powiem, informatycznego i pracuje na umowie o pracę, nie, to jest jego błąd, w dużej, dużej, ogromnej firmie telekomunikacyjnej i dupa, nie, zbita. On powiedział, że jego emeryturę, jak będzie dobrze i porobi jeszcze trochę na emeryturze, to będzie jakieś 3000 euro, nie?
O, to nieźle. Nawet tak na Niemcy to chyba nie dobrze.
No. Tak, tylko że mówimy o w zasadzie jednym z najwyższych stanowisk, nie, w firmie, które nie jest jakieś tam z obsadzenia, nazwijmy to, pasożytniczego, nie, tylko z kompetencji. I no, dupa, nie, jak mam być szczery, no bo policzył sobie wydatki, ewentualne leki, rzeczy, no to mówi, że jego poziom życia spadnie drastycznie, nie?
No jasne, niestety, ale to jest, wiesz,
już
to,
teraz
system zły jest.
Coraz tam po prostu. Przepraszam, no mów.
Nie, mówię, że to po prostu tam jest system podobny jak w Polsce chyba ten emerytalny, że przejadają tak. Te, co teraz mają i potem ci, co będą pracować później, będą wpłacać. Czy nie jest tak w Niemczech? Co w sumie przypomina trochę ZUS.
No, nie wiem, chyba tak. Jakoś szczegóły strasznie nie wchodziłem. Pamiętam tylko to, że to mnie zdziwiło, że facet dobrze zarabia i mówi, że ta emerytura będzie u niego jakaś niska, nie? I że Rzuciło mu się w oczy to, że coraz częściej widzi starszych ludzi, którzy, i to takich wczesnych emerytów, którzy po prostu grzebią w śmietnikach, nie? Za tymi, za butelkami z kaucią, bo kaucia dosyć spora i tak dalej, nie?
A to się,
Więc.
nie chcę w to wierzyć, wiesz, jak tak słucham o tym, że to się ma dziać w Niemczech, to. Znaczy, nie mówię, że mówisz nieprawdę, ale mój mózg to odrzuca, szczerze mówiąc, że takie coś dzieje się wśród niemieckich emerytów. Naprawdę, mój mózg to odrzuca po prostu.
No, słuchaj, jeżeli to jest ktoś, kto jest świeżym emerytem i wszedł w tym nowym systemie, nie takim, którym kiedyś tam był, czyli że dostajesz tam X% ostatniej pensji i koniec, no to może być niezła dupa, nie? No
No.
dokładnie. On co prawda to widział w Stuttgarcie też, ale mówi, że głównie to jest zjawisko właśnie z DDR-ów. No, tak jak piszą słusznie na tacie.
No ale
No.
czekaj, Stuttgart to jest jedno z najbogatszych miast Niemczech, w Niemiec, prawda? To jest
No to ci mówię,
stolik.
dlatego że to go wtedy przeraziło. Jak mi powiedział, że jak on to zobaczył w Stuttgardzie, no
No.
to stwierdził, że no to już doszło nawet tutaj, nie?
To jest stolica
No.
Badenii-Wirtembergii, najbogatszego z tego co wiem landu niemieckiego, obok Bawarii. O kurczę,
Ale
no
to ja
ciekawie.
zaznaczam, to jest anegdotyczne. Tutaj nie traktujcie tego jako jakieś tam wielkie moje super ex cathedra oświadczenie, tylko opowiadam to, co tam moi znajomi doświadczyli, nie?
Nie, no
Wśród na
jasne.
przykład mojej rodzinie, ze strony mojej rodziny, która jest tam szkocka, no to mniejszą część roku starałem się spędzać w Polsce, nie? Ze względu na tę partię siły nabywczej Euro.
No tak. Ja, tak bym też zaproponował niemieckim emerytom. Słuchajcie, no przyjeżdżajcie do Polski, będzie trochę taniej. Nie wiem, czy dużo taniej, nie umiem tego jakoś ocenić, ale na pewno trochę taniej. Na pewno mieszkania przynajmniej są tańsze. Tak bym zrobił. Ale z drugiej strony, czy można to opanować, ściągając sobie ludzi z Bliskiego Wschodu? Chyba nie. No, te dane o zatrudnieniu pokazały, że to nie jest
Nie
dobra.
wiem dlaczego, właśnie ja nie rozumiem, dlaczego oni nie zrobili sytuacji podobnej do Polski, mianowicie nie wzięli sobie kogoś tutaj z bliższych kulturowo i chętnych do pracy ludzi, którzy będą zapierdalać i tyle, nie? A wzięli ludzi, którzy są z kultury dosyć nawykłej do bezrobocia długotrwałego. Bo nie czarujmy się, to jest w kulturze islamu wpisane, że se lecisz ciula i dostajesz ten bakszysz, nie? Po prostu, zwyczajnie.
No
No,
tak. Tak
nieróbstwo
naprawdę.
jest tam w kulturę wpisane.
Znaczy, ja bym nie powiedział, że nieróbstwo jako tako, ale na pewno to, co jest wpisane, to jest to, że chrześcijanie mają płacić na muzułmanów. No, nie, to nie jest
Dżizja, tak
teoria.
zwana.
Dokładnie. To nie jest teoria spiskowa, to nie jest coś, czego nie można znaleźć. To jest, jeżeli w tych bardziej rozwiniętych krajach muzułmańskich możecie zamieszkać i nikt wam nawet noża nie wbije w plecy, prawda? Tam, gdzie rządzi jakieś prawo, ale jako niewierni płacicie pewien dodatkowy podatek, prawda? Co. Może jest nawet dobrą, może być dla kogoś dobrą, nie wiem, dobrym dealem, no ale oni to traktują jako coś normalnego. My tu przyjeżdżamy i macie na nas płacić, prawda? To jest, no właśnie, nie rozumiem tego niemieckiego podejścia. Może oni stwierdzili, że Brytyjczycy już wydrenowali Polskę i centralną Europę. No bo jednak Irlandia i Wielka Brytania, ja się upieram, że zyskała na tym, że pojechało tam tylu Polaków.
Można to bardzo prosto udowodnić, że Wielka Brytania na tym zyskała z tej prostej przyczyny, że teraz traci, nie? I brakuje ludzi do pracy. Jest dupa zbita i to tak konkretnie, nie? To mi się pisze, że była taka zasada, że uchodźcy dostawali azyl w najbliższym bezpiecznym kraju. Niestety ta zasada została złamana i puszczono ich dalej na zachód. Natomiast było ich to dużo i nie było pomysłu na to. Nie, mi się wydaje, że oni faktycznie sobie myśleli, że ci ludzie zaczną pracować. Bo mieli jakieś takie dziwne myślenie, jeżeli chodzi o Turków, którzy tam zostali, faktycznie ta pierwsza fala pracowała. No później już te kolejne, następne fale niekoniecznie. Paradoksalnie zamiast się asymilować, wiele z tych osób się antyasymilowało i pojawił się jakiś nacjonalizm wśród urodzonych Turków w Niemczech, nie? No, nie wiem skąd Arabowie, dlaczego to tak, znaczy Niemcy tak się zachowali, tak jak mówisz, chyba z obaw przed tym jakimś nacjonalizmem i nie wiadomo czym, co jest głupie, bo tak naprawdę no, też tak uważam, że Niemcy są raczej w praktyce, są ksenofobami, przepraszam, szczególnie wobec Polaków, bo można wobec Polaków być ksenofobem, bo to białe jest, nie? No,
Znaczy, ja zauważyłem, że
i.
Niemcy się bardzo zmieniają poza Niemcami. Znaczy, Niemcy to są naprawdę bardzo mili ludzie, z którymi ja bardzo lubię współpracować, ale jeżeli oni nie są w Niemczech, nie wiem, co takiego się dzieje z Niemcami, jak się znajdą w Niemczech, że przestają być tacy mili. Ja nigdy nie spotkałem miłego Niemca w Niemczech, natomiast spotkałem wielu miłych Niemców, czy to w Danii, czy w Australii, czy w Stanach Zjednoczonych. Bardzo specyficzny naród, muszę przyznać. Takie
No,
mam
i wiesz.
zdanie o Niemcach.
Ale jak będziemy mieli to wszystkie takie ruchy ludności, załóżmy, że nie będą lecili w ciula, tylko będą faktycznie pracowali ci ludzie, no to w zasadzie będziemy mieli takie koncentracje ludzi w jednych, no w konkretnych miejscach. Tak jak teraz mamy w Polsce tych Ukraińców, którzy nam zastąpili no, wielu Polaków, którym się nie chce pewnych zawodów wykonywać albo za pewne pieniądze pracować. Swoją drogą, wczoraj rozmawiałem z nocnikiem przedsiębiorcą i
tym
on doszedł do wniosku, że
tym nocnikiem
przedsiębiorcą.
No rozumiem,
i
ale
nie
czy
opłaca
tym
mu się.
Grzesiem?
Nie. Inny, ale też był na antenie. I mówił, że jemu się, być może zamknie firmę, jemu się niekoniecznie opłaca brać Ukraińców, no bo stawka to jest spora, 30-35. Niekoniecznie w jego branży takie coś jest sustainable. I jest jeszcze jeden problem z Ukraińcami, że się zrobili roszczeniowi strasznie, nie?
Ciekawe. To jest
no.
Bardzo ciekawe. A szczerze mówiąc, zapomniałem o tym temacie, ale jeżeli macie jakieś zdanie, jak wy widzicie ludzi ze wschodu, czyli z Ukrainy, z Białorusi, którzy są w Polsce, to ja bardzo chętnie posłucham, dlatego że ja tego nie przeżyłem, wiesz? Jak ja wyjeżdżałem z Polski w 2009 roku, to Ukrainie czy Białorusin to było prawie że kuriozum. To było bardzo rzadkie. A teraz, jak dzwonię do ludzi, mówią, że no, teraz jest około ile? Miliona tych ludzi ze wschodu w Polsce? Widać ich po prostu. Co ty o tym sądzisz?
No, ja ogólnie to raczej nie mam problemu, bo pracują i się bardzo szybko asymilują. No, tylko że jakoś fajnie by im było wybić ten nacjonalizm z głowy troszeczkę i uświadomić, co tam miało miejsce na tym Wołyniu. Ale myślę, że takie wspólne życie jest chyba najlepszy sposób, żeby nie było powtórki z rozrywki. Natomiast spotkała mnie kiedyś taka sytuacja, gdzie rzucał się do mnie taki Ukrainiec koło 50, powiedzmy, po 50. I był strasznie właśnie roszczeniowy, nie? Zrobił jakąś dziwną taką awanturę, no bzdurę, nie? No to faktem, coś tam można było poprawić, ale nikt normalny by się o to nie rzucał, nie? No bo on nie ma czasu i w ogóle i się rzucał i rzucał i strasznie. I był strasznie upierdliwy. Ja mówię, panie, bo pan teraz będziesz miał, robisz pan kiepską, no zły PR Ukraińcom. Będzie na was, że wy jesteście do kitu źli i niedobrze się jak buraki zachowujecie, nie?
No tak.
Jak się mam zachowywać? Coś tam mówię. Panie, robisz pan wstyd swoim tym, bo Polacy to przeżyli w Wielkiej Brytanii, nie? Też gdzieniegdzie mają spieprzoną opinię przez to, że tak się zachowywali, jak jakieś barany, nie?
No. Holandia, Norwegia... To są problemy z Polakami, z tego co wiem, z opinią o Polakach. Te dwa kraje mi się zawsze kojarzą. A może to jest...
No Holandia najbardziej, nie? Mm-hmm. No. W każdym razie przyszła jego żona, to chłop struchlał momentalnie, bo wzięła, przeprosiła za buca i poszedł sobie. Ale no powiem ci, że no, nie widziałem, żeby takiej dziwnej, bezpardonowego chamstwa właśnie i szukania problemów na siłę. To dziwne to jest, bo tu jak coś się nie uda, no to trudno, sobie mówisz spoko, nie robisz pod górkę i łatwiej coś ugrasz, jak nie będziesz się rzucał. No chyba, że w pewnych sytuacjach, a i owszem, nie? Warto się rzucić. Ale tutaj to było jak gdyby pozycja domyślna u tego faceta. Nie wiem, czy to tamto pokolenie jest takie jakieś przykre, czy po prostu mi się taki egzemplarz trafił, ale jedno wiem na pewno, że ten incydent nie poszedł bez echa i ludzie byli nieźle i zaczęli rzucać tekstami, nie? Że dzieleni Ukraińcy i tak dalej, nie?
No tak.
No.
No tak. A Agi pisze już na czacie, że to może być kwestia osobowości, a nie narodowości. Pewnie ma rację, na pewno jest, przecież ja znam mnóstwo ludzi ze wschodu, którzy są bardzo fajni i naprawdę cieszę się nawet, że oni są w Polsce. I myślę, że w ogóle
ja
dobrze
mówię,
jest.
Nie, może mi się taki egzemplarz trafił, nie? Natomiast dużo później usłyszałem różnych anegdot, jak ktoś się na takiego nadział, ale to też, wiesz, błąd poznawczy może być zwykły, nie? No, zawsze zapamiętasz takiego ciula bardziej niż normalnych ludzi, nie?
No tak. Moja mama pracuje w Szczecinie i moja mama ma dwa zawody, zupełnie odległe od siebie, bo jest pielęgniarką i ma też firmę nauki jazdy. Jest właścicielem firmy nauki jazdy, więc pracuje na dwóch albo trzech etatach, można powiedzieć. No i jakiś czas temu jakiś Ukrainiec ją oszukał, bo musiała na szybko naprawić samochód i zawiozła do gościa, a on powiedział tylko, że zdiagnozował, co jest problemem i chciał za to kilkaset złotych. A jak w końcu się samochód trafił do Toyoty, to się okazało, że koleś dosłownie złamał komputer na silniku, sterownik od silnika i no niestety nie był to dobry pomysł. Chyba okazuje się, że Ukraińcy nie są najlepszymi mechanikami samochodowymi, ale znaczy, to, co mi się nie podoba, to to, żeby na przykład mówić o Ukraińcach, czy patrzeć na wszystkich Ukraińców przez perspektywę Wołynia. No, tego się chyba nie powinno robić, co nie zmienia oczywiście faktu, że ci ludzie negują Wołyń i to jest problem. Nie chcą za bardzo.
Słuchaj, no to jest troszeczkę tak, jakbyś ten, jakby Niemcy mieli za bohatera narodowego akwarelista, nie?
No dokładnie tak. Dokładnie tak. No to jest dosyć słabe, prawda? I to jest koszmarne. No ale to jest jednak kwestia pewnej cywilizacji, myślę, pewnej kultury raczej. To jest ten problem, że oni po prostu nie przepracowali kilku rzeczy. Z drugiej strony, w czasie Związku Radzieckiego ten temat był bardzo tępiony, prawda? I nawet nie bardzo się go poruszało, żeby Rosjanie się zawsze trochę bali ukraińskiego nacjonalizmu. I w...
Wiesz, co... mi to przypomina sytuację z Szurią jako taką, że ludzie są tak już zmęczeni mainstreamem i jego kłamstwami, no nie czarujmy się, że przyjmą dowolną alternatywę, jaka głupia i podła by nie była, nie?
No tak, zgadza się. No...
Więc też z braku lepszego mitu narodowego wzięli tego faceta, nie biorąc pod uwagę tych rzeczy. No zawsze można troszeczkę wybielić to i owo i powiedzieć, da, zasłużyli sobie. No chociaż to ja nie wiem, co można ten zrobić, żeby sobie zasłużyć. To trzeba być co najmniej od pokoleń wykorzystywać pracę ludzi tak, że ci ludzie dosłownie skarleli i nie potrafią czytać i pisać. Żeby coś takiego robić, to ewentualnie bym się na konkretnych osobach taką zemstę krwawą, to bym historycznie zrozumiał, nie? Znaczy były takie miejsca, takie rzeczy i to też niedaleko Wołynia, ale to Polacy robili i Polakom.
A, o czym mówisz teraz? O rabacji galicyjskiej, tak? Myślałem, że chodzi o rabację. No, zgadza się. To jest w ogóle tak nieprzepracowany temat. Ja w ogóle tak naprawdę o szczegółach rabacji galicyjskiej to się dowiedziałem rok temu. Może gdzieś usłyszałem, jak ktoś o tym opowiadał. W ogóle nie wiedziałem, co się działo wtedy, a to była naprawdę masakra. Podobno z inspiracji Austriaków, ale czy tak było rzeczywiście?
No, tak, bo doszli do wniosku, że po co tutaj trzymać garnizony, a skoro szlachta polska tak bezwzględnie po prostu gwałciła, niszczyła i wyzyskiwała chłopów, no to chłopi nie potrzebowali dużo, wystarczyło im pozwolić, to tyle, nie? Bo to co robiła szlachta chłopom na Galicji i w ogóle w Polsce, bo to było, no to była podłość rzędu prac przymusowych, nie?
Ja muszę ci powiedzieć, że ja zawsze byłem jakimś takim fanem, może nie tyle arystokracji, co królów, to znaczy królestw. Cenię sobie sytuację, w której jest monarcha, którego nie trzeba wybierać. Ale z drugiej strony, jak powiedzmy, no cała szlachecka Polska, prawda, którą niektórzy tak próbują jakoś przywiązywać się do niej, czy nawet czcić ten czas. Jak słucham o tym, jak szlachta polska traktowała chłopów, jak była koszmarnie nieporadna w sprawach biznesowych na przykład, a jednocześnie jedynym sposobem na zwiększenie zysków dla nich to było to, żeby jeszcze więcej lać chłopa batem i więcej od niego wymagać, no to nie dziwię się, że Polskę spotkały rozbiory i nie dziwię się, że dziwię się ludziom, którzy chcą się jakoś do tego szlachectwa przyznawać. Ja mam to szczęście, że jestem potomkiem chłopów.
Ale... Ja tak samo, nie? Nie wiem, czy to, wiesz, na pewno nie wszystkie rodziny były jakieś niehalo, ale jak sobie słuchamy podcastu pani Karoliny Głowackiej i w końcu była historia właściwa, czyli o tym, jak żyli ludzie, a nie jak te pierdolone bandy po prostu kryminalistów zwanych arystokracją tam się biły między sobą i robiły ustawki, czyli wojny, no to ładnie tam pan profesor powiedział, że zwyczajnie widać, jak cudowni byli ci szlachcice i tak dalej, no bo chłop po prostu im dalej w las, że tak powiem, im bliżej szczytu tej władzy szlacheckiej i arystokratycznej, tym bardziej skarlały był zwyczajnie, nie? Nie jest tak, że przez zawsze to tak było, kojarzymy ze skansenów takie małe domki, nie? Tylko, że te skanseny to jest najczęściej koniec XVIII, początek XIX wieku i kiedyś chłopi byli więksi. Byli normalnie lepiej odżywieni zwyczajnie niż to, co mamy właśnie z tamtych czasów, kiedy był ten szczyt pańszczyzny taki, nie? Czasy tej rabacji właśnie. Ci ludzie byli biologicznie wręcz tępieni.
Tak, zgadza się. Coś się zenon mikrofon dudni, nie wiem czemu. No takie było hasło, prawda? Chyba w XIX wieku się pojawiło. Jeden tylko cud z polską szlachtą, polski lud. No, ale to się w pewnym sensie udało. To znaczy, pewną pozytywną zmianą jest notabene pozytywizm, czyli druga połowa XIX wieku, gdzie szlachta trochę poszła, czy raczej potomkowie szlachty trochę poszli po rozum do głowy. To znaczy pewien sojusz, można powiedzieć, po powstaniach się zawiązał z tego powodu, że no właśnie powstał ten ruch pozytywistyczny, który ja się upieram, że ma swoje korzenie gdzieś tam w takim dobrze pojętym chrześcijaństwie, że jednak wszyscy jesteśmy równi i to spowodowało, że Polska miała pewną szansę się odrodzić. Nie wiem, jak ty to widzisz, ale to jest pozytywna
część historii. I to pachnie protestantyzmem, który się jakoś tylnymi drzwiami do mentalności Polaków dostał przez XIX wiek po prostu.
Myślę, że to jest bardziej protestantyzm niż katolicyzm jednak?
W sensie takim światopoglądu ekonomicznego, nie?
Aha, no tak, tak. Tu się nawet może mogę z tym zgodzić. Chociaż z drugiej strony, to, czy to jest tak do końca uprawnione, że protestanci są lepsi w biznesie? Bo w Niemczech jest dokładnie odwrotnie. Te południowe landy, które są katolickie, są bogatsze. Taka ciekawostka. Niemcy są takim wyjątkiem.
To nie jest tak, że wszystko jest zawsze dokładnie czyste ideologicznie i tak musi być, nie? I koniec. Czemu nie? Nic stoi na przeszkodzie, żeby tamci katolicy w Niemczech jakoś sobie te lepsze cechy protestantów wzięli i tyle, nie? I w czym problem? Nie rozumiem. Ale mieliśmy gadać o imigrantach.
Dokładnie tak, bo trochę zeszliśmy na chłopów. Pisze właśnie na czacie, Malcontent pisze na czacie, że pisał przed chwilą, że w Anglii w tym momencie w UK brakuje, jest milion stanowisk do obsadzenia. Ciekawe, czy to prawda, Malcontent dzwoń śmiało, nocne radio, ale wódz mnie pytał o to, jak sytuacja covidowa w Australii. Słuchajcie, opowiem pod koniec audycji, co się dzieje z covidem. Wodzu, widziałem twoje pytanie, chętnie o tym opowiem, ale to jak skończymy na temat, bo jeszcze Australii dzisiaj będzie.
Wiesz, to, co do tych imigrantów, jedna rzecz mnie rozwala. Kurde, sąsiad mi bije młotkiem, czuję się
właśnie, jak... Myślałem, że to Ola. Ola robi kotlety.
Nie,
to
trochę zapomnę. Ola, zaraz muszę iść. Jedna mnie rozwala rzecz, że niby się taką znak równości daje między tym, jak Polacy emigrowali tam jeszcze nawet za czasów Związku Radzieckiego i okupacji Polski przez Rosję, a pomiędzy tym, jak co teraz się dzieje, nie? No ja tutaj nie widzę tej analogii, bo po pierwsze ci Polacy to zawsze pracowali, szybko się asymilowali do tego stopnia, że w zasadzie spora część ludzi w Stanach z polskim pochodzeniem to nawet polskiego już nie zna. Jackowo tak. Jest z tego, co ostatnio czytałem, puste już, nie? Bo już...
To znaczy ono nie jest puste, tylko tam już nie ma Polaków. To jest...
Tak, w tym sensie, w polskim sensie, no puste.
Halo, wodzu, cześć.
Szczęść Boże.
Coś cię nie słychać, wodzu, na razie.
A, słychać mnie, tylko ja się po prostu nie odzywam.
A, cześć. Cześć, wodzu.
Cześć. Nie wiedziałem, czy nie wejdę komuś w słowo po prostu, więc wolałem zamilknąć i poczekać, aż zostanę poproszony o zabranie głosu. Także witajcie wszyscy.
Cześć, wodzu, cześć. Ja mam taką zasadę, że ten, kto dzwoni później, to będzie miał pierwszeństwo, bo czasami już tak bywało, że ktoś zadzwonił, była rozmowa i czekaliśmy, aż się zwolni, więc śmiało, wodzu. Co tam chcesz dodać o imigrantach, bo na pewno masz coś do powiedzenia na ten temat.
Akurat o imigrantach powiem ci szczerze niewiele, bo jestem w takim okresie, w którym postanowiłem się troszeczkę odciąć od rzeczywistości, odizolować i jakby nie do końca wiem, co się dzieje z tymi imigrantami.
Dobra, ale zostawmy to, co się teraz dzieje. Jak ty widzisz temat imigrantów z libertariańskiego punktu widzenia? Bo chyba ty jesteś najbardziej libertariański ze wszystkich ludzi, którzy czasami dzwonią, słuchają nocnego radia. Ja jestem raczej konserwatywnym liberałem, więc... Trochę jestem bardziej.
To jest trudny temat. Tak, jesteś na lewo. Tak. To jest trudny temat z punktu libertariańskiego punktu widzenia, ponieważ libertarianie. Realia, w których żyjemy, czyli realia państw, realia państwowej własności, realia państwowych zasiłków, nie są realiami libertariańskimi. W związku z tym stosowanie libertariańskich zasad tylko i wyłącznie do malutkiego wycinka, jaką będzie imigracja, może być niedobre. To może przynosić więcej szkody niż korzyści. Libertarianie stoją na stanowisku, że każdy człowiek powinien móc podróżować tam, gdzie chce, móc mieszkać tam, gdzie chce, móc robić to, co chce. I tak długo, dopóki po prostu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla kogokolwiek innego, tak? Czyli to, że twoja praca może być na przykład zagrożona, bo imigrant będzie chciał robić to taniej, no to jest to element konkurencji. Natomiast wiadoma sprawa, że jeżeli taki imigrant będzie stanowił zagrożenie dla twojego zdrowia czy twojego życia, no to jest będzie tak samo traktowany jak każde inne przestępstwo, które będzie takie zagrożenie stanowił. Natomiast no, nie żyjemy w takich realiach, tak? Żyjemy w realiach państwowych, więc tu kontrola niestety na te końca pewnie zależy.
O tym samym myślę, że czasami zarzuca się ludziom, mówiąc, jesteście wolnościowcami, to dlaczego jesteście przeciwko imigrantom? No ale rzeczywistość, która nas otacza, jest mało wolnościowa. A ja uważam, no ja jestem konserwatywnym liberałem, więc ja się z tobą zgadzam w 90% tego, co mówisz. Tak mniej więcej, pi razy oko. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak istniało państwo minimum. A państwo minimum, uważam, powinno prowadzić jakąś tam politykę imigracyjną. Taka jest moje zdanie na ten temat.
Więc tu wiesz, bardzo istotnym spostrzeżeniem jest to, że jeżeli jest jakieś miejsce, w którym ludzie żyją według pewnego określonego stylu i nagle do tego miejsca przybędzie bardzo wiele osób, które nie chcą żyć według tego stylu życia, to miejsce przestanie być tym miejscem, które jest. I to się nawet tyczy jakby dzisiejszych czasów, dzisiejszych imigrantów, bo jest właśnie ciekawym zjawiskiem to, że imigranci uciekają ze swojego miejsca zamieszkania, ponieważ nie chcą, żeby to miejsce, ponieważ nie podoba im się miejsce, w którym żyją, przeprowadzają się do innego miejsca, ale przeprowadzają się wraz z całym bagażem kulturowym i jednocześnie czynią to miejsce bardzo podobnym do tego miejsca, z którego uciekli.
No tak, to jest problem. Chociaż to się nie zawsze dzieje, to zjawisko. Ono się dzieje czasami, prawda? Bo na przykład słyszałem, że podobne zjawisko, bardzo mi się to porównanie podoba, bo to jest wewnątrz jednego kraju, dzieje się wśród ludzi, którzy w Stanach migrują z Kalifornii do Teksasu. Obecnie Teksas jest takim stanem bardziej na prawo, bardziej konserwatywnym, bardziej bliższym jakoś tak, nawet można powiedzieć nieco libertariańskim. Kalifornia nie jest. I w tym momencie więcej ludzi migruje z Kalifornii do Teksasu niż w drugą stronę. Ale z ludzi.
Jednocześnie głosuje na demokratów.
Dokładnie tak, że słyszałem to od ludzi z Teksasu, którzy są takimi Teksańczykami, że ludzie z Kalifornii przybywają do Teksasu, bo tu się żyje lepiej, po czym próbują stworzyć Kalifornię z powrotem w Teksasie. Bardzo specyficzne zjawisko. Bardzo specyficzne zjawisko, tak. To jest. Nie wydaje mi się, no musiałby ktoś to z boku na to spojrzeć, na mnie na przykład. Nie wydaje mi się, że próbował zrobić Polskę w Australii.
Myślę, że to ma szerszy aspekt, to znaczy to samo dzieje się z ludźmi, którzy przeprowadzają się ze wsi do miast. Również oni przenoszą swoje wiejskie obyczaje na życie w mieście. Wiesz, ja obserwuję, ja się urodziłem na wsi, co prawda, ale mieszkałem w bloku, więc jakby takim przyzakładowym. Więc jakby mam trochę inne już spostrzeganie tego, to znaczy rozumiem, czym jest przestrzeń wspólna, rozumiem, czym jest poszanowanie sąsiadów. Tymczasem ludzie, którzy się przeprowadzają ze wsi do miast i przeprowadzają się z domów jednorodzinnych, wprowadzają się do bloków, tego zupełnie nie rozumieją. Nie rozumieją tego, że elewacja to nie jest miejsce, na którym możesz powiedzieć, co chcesz, bo to nie jest twoja elewacja. Nie rozumieją, że to nie jest twoja elewacja. Oni nie rozumieją tego, że korytarz to nie jest twój korytarz, nie? Więc ja przeprowadzają tą wieś raz ze sobą do miasta.
Muszę kończyć, ale powiem, że działa to też w drugą stronę. Bo przecież mamy teraz falę różnych zgłoszeń, pozwów i chuj wie czego, że na wsi śmierdzi i że traktory jeżdżą w nocy.
Tak, to prawda, dokładnie tak.
Dobra, dziękuję.
Zanim pójdziesz, minuta. Słuchaj, tak lub nie, po prostu. Możesz się wstrzymać od głosu, ale wolę nie. Co zrobić z imigrantami, którzy przybywają do Europy na łódkach? Wpuścić czy nie?
Zależy, którzy.
Nie no, ludzie z Bliskiego Wschodu, którzy przybywają nielegalnie na łódkach. Co by z nimi zrobić?
Nie, odesłać ich. Ja mam takie, radykalne dosyć rozwiązanie, ale no, ewentualnie, jeżeli ktoś udowodni ciężko, że ta kultura mu jest obca i nie chce z nią żyć, poprzez jakiś tam akt, który by go jednoznacznie skazywał na śmierć w tej kulturze, ja nie wiem, jakieś podarcie Koranu, defekacja na Koran, nagranie i zaznaczenie na tym nagraniu, że to nie jest ta kija, czyli ten ich kłamstwo, które też swoją drogą w tej kulturze jest po prostu tak o i wolno kłamać, a nawet należy czasami, super po prostu, zaznaczy jasno, że się tej kultury wyrzeka, no to takich ludzi ewentualnie, tak jak się to robiło kiedyś w Niemczech, że się ich uczy języka i do roboty, to spoko, nie? A nie tak, to raczej ja bym tych ludzi zebrał i podtrzymał w jakimś tym, jak to się nazywa, w jakimś ośrodku, i zrobił samolot, który ma jakiś kontener na spadochronach, który można ładnie zrzucić nad Mekką albo nad Dubajem. Żeby sobie wylądował i wtedy będą mieli i swoją kulturę, i dużo bogatszy kraj. I tam są jeszcze miejsca hotelowe, Jest ich bardzo dużo, szczególnie w Mekce, jest kilka milionów prawie tych miejsc. Wilksy ty i owca cała, nie?
Ciekawe.
Jak za to zapłacić, no to już jest osobna sprawa, ale ja myślę, że ten, że szejk Dubaju i tych różnych innych tam delikwenci, dyplomaci, którzy tutaj są, to chętnie zapłacą. Radykalnie bym do tego
podszedł.
To jest... Co? Czemu
no
nie?
Właśnie
Nie,
nie
no naprawdę.
Zapłacą. Nie, no bo oni, wiesz, oni nie mają miękkiego serca. To są ludzie, którzy, to są pasterze wielu błądów i wiedzą, że życie jest twarde. Mają na to... Wiem o tym, że ciebie to...
No to słuchaj, nie wiem, no nie chciałbym, nie wiem, no stać nas chyba na to, albo ewentualnie po prostu zwyczajnie ich faktycznie zawieść tym, którzy mają takie
znaczy,
miękkie
jest
serce.
powód, dlaczego ci ludzie
jest
nie
jeszcze jedno
uciekają
proste
do...
rozwiązanie, to już mówiłem też wielokrotnie, teraz fajnie to krąży po internecie taki obrazek, czy jesteś za przyjęciem migrantów z Bliskiego Wschodu? Nie i tak, a mój adres zamieszkania to. Więc tak samo jak nie lubię płacić za religię, której nie wyznaję, tak samo nie chciałbym za tych ludzi płacić, więc kto chce ich przyjąć, niech bierze ich z odpowiedzialnością, z utrzymaniem i domem, nie? I bierzcie sobie wtedy. Kolejna furtka, żeby sobie poszli. No, nie mam, myślę, że wiesz, niestety żyjemy w czasach, w których się stare formuły i stare rozwiązania wyczerpały. Możemy tu gadać o jakichś prawach człowieka i pitolić Androny, o co tam można i wypada i nie wypada, ale to jest nowa sytuacja, ona ma spore konsekwencje, jeżeli ci ludzie tutaj przyjdą tutaj, czy znaczy w Polsce się nie zatrzymają, no nie czarujmy się, nie o to chodzi, nie? Ale też nie chcemy sobie piątej kolumny kulturowej w Niemczech budować. No bo już czas pokazał, że ci ludzie się raczej nie asymilują. I tyle. No, normalnie pakowałbym do samolotów, które mają możliwość desantu i zrzucał ich nad Mekką, nie? Po prostu, żeby mieli... Nie było katastrofy humanitarnej, bo tam są te wszystkie dupne namioty przystosowane na tych pielgrzymów, kiedy jest hidżra, nie? No to myślę, że to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie, nie? Kasa jest, infrastruktura jest. No cóż.
No dobra.
Jest powód, no dla którego ci ludzie nie kierują się do państw arabskich. I ten powód łatwo można to zrozumieć, kiedy się poczyta newsów na temat tego, w jaki sposób traktuje się choćby robotników budowlanych, budujących stadiony na Mistrzostwa Świata w Katarze, prawda? Tam nie ma czegoś takiego jak miękkie serce, dlatego ci ludzie kierują się do Europy, ponieważ Europejczycy to są właśnie tacy bleeding hearts. No,
jak nie chcą się wyrzec z tej kultury, to niech idą do swojej kultury. Ale powiem wam jeszcze jedną rzecz.
Ale oni nie chcą się wyrzec z kultury, oni chcą się tylko,
to
oni chcą tylko się nażreć.
Trudno, no to się trudno, no to się niech nażrą w Mekce. Jest inny problem jeszcze, to też nie jest tak, że nie ma tych migrantów w krajach arabskich i jest tych też dużo. Okej? Też całkiem sporo krajów arabskich ich przyjmują i w zasadzie ich najwięcej przyjmują. Pytanie, na ile oni tam na stałe zostają, to jest inna rzecz, ale z raportów, które ja znalazłem, no to Niemcy są gdzieś na piątym miejscu, jeżeli chodzi o przyjmowanie tych imigrantów światowo. Czołówka to są kraje arabskie jednak, naprawdę, mimo wszystko. No, niestety nie jestem wielkim sympatykiem, no jak wiecie, nie wiem dlaczego miałbym mieć jeszcze większe współczucie, bo nie lubię nacjonalistów, czyli ludzi, którzy są strasznie zajrani swoją kulturą, ciężko mi się z takimi ludźmi żyje, b, nie lubię teistów, którzy mają też fixum dyrdum jakieś wielkie na punkcie religii, a to są ludzie, którzy się w to wpisują. I tyle.
No trochę tak,
po co mi więcej
rzeczywiście.
Takich?
No trochę w Polsce jest rzeczywiście. Wódz, a ty co byś zrobił? Wpuściłbyś tych ludzi czy nie? Co byś z nimi zrobił? Co uważasz?
Trudne pytanie.
No,
to jest trudne pytanie.
Dlatego
to jest
je
bardzo
zadaję
trudne
właśnie.
Pytanie.
Dlatego właśnie je zadaję. No bo za chwilę chcę przejść do tego, co zrobiła Australia. Bo w Australii ten problem też był. I całkiem spory. I co zrobili tutaj nasi. Nie wiem, czy
znaczy, moim zdaniem należy w pierwszej kolejności doprowadzić do zaprowadzenia pokoju w miejscach, z których pochodzą. To jest. Ja wiem, że to brzmi naiwnie. Ale naprawdę chciałbym, żeby po prostu skończyły się te wszystkie proxy wars, żeby ci ludzie mogli żyć w pokoju i odbudowywać swój kraj. Tak, żeby.
Jak się widzi zdjęcia.
Nieważne, kto tam rządzi, ale.
Jak się widzi, wiesz, fotki, filmy z dwóch miejsc, z Afganistanu i z Libanu, na przykład z Bejrutu z lat 60., 50., to były naprawdę kwitnące miejsca. To były niesamowite miejsca. To
tak
było...
samo w Iranie.
Tak, tak, Iran. No Iran był w trochę specyficznej sytuacji, bo ten szach Reza Pahlavi miał dosyć stuknięte pomysły ekonomiczne. On miał taki pomysł, żeby po prostu sobie kupić dobrobyt, żeby za petrodolary kupić sobie wszystkie maszyny i tak dalej, wszystko z zachodu sprowadzić. To się nie mogło udać, ale rzeczywiście no, był to chyba lepszy kraj niż jest teraz. Podobnie zresztą Irak. Irak też był kwitnącym krajem. Jordania.
Czy Irak akurat jest krajem, który był rządzony fatalnie jednak. To znaczy Saddam Hussein i jego synowie byli to krwawi dyktatorzy. Swoją agresją na Kuwait w pełni zasłużyli na to, żeby zostać obalonym i interwencja amerykańska w tym kraju była w pełni uzasadniona. Pierwsza wojna w Zatoce Perskiej była wywiązaniem się Stanów Zjednoczonych ze zobowiązań sojuszniczych. Po prostu potężny błąd popełnił George Bush pierwszy, wstrzymując czołgi na przedmieściach Bagdadu. Powinien doprowadzić to do końca. Dokładnie nie byłoby wtedy drugiej wojny, zupełnie już niepotrzebnej.
Dokładnie, zgadzam się w 100%. No, pierwsza wojna iracka tak naprawdę była obroną Kuwejtu. I co ciekawe, Saddam Hussein był wcześniej sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, sojusznikiem w wojnie z Iranem i jako takim przeciwwagą dla Iranu. Sytuacja się zmieniła zupełnie.
Sojusznikiem jak sojusznikiem, nie ma czegoś takiego jak sojusznicy w tamtych regionach. Tak? No, Pakistan jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Amerykanie sprzedają im broń, a jednocześnie są to ci sami ludzie, którzy chowali Osamę Bin Ladena, ci sami ludzie, którzy szkolili talibów, ci sami ludzie, którzy doprowadzili do upadku rządu afgańskiego teraz.
No tak, no to było może układ był między Stanami Zjednoczonymi a Irakiem, tak to nazwijmy. Jakiś.
Oczywiście, no tak jak zresztą sam Osama Bin Laden też był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych jeszcze w latach 80., kiedy trzeba było dostarczać Stingery do zastrzeliwania radzieckich śmigłowców.
Dokładnie tak, słynne Stingery przeciwko Mi-24. Zgadza się. No dobra. Chciałem jeszcze pogadać trochę o COVID-zie, wiesz co? Zostawię to na koniec audycji, jak chcesz to zadzwoń jeszcze raz, bo...
Wiesz co, a propos COVID-u, bo wcześniej wspominałeś coś jeszcze na temat miejsc pracy w Wielkiej Brytanii. Tam jest problem z nie związany prawdopodobnie jednak z imigracją. Znaczy na pewno to też się odbija. Jednak tam jest problem podobny do Stanów Zjednoczonych, to znaczy są spore zasiłki COVID-owe. To jest raz. Firmy dostają spore benefity, zresztą to samo jest na przykład w Irlandii. Firmy dostają spore zasiłki po prostu jakby wypłacane z budżetu państwa po prostu refundacje pensji dla firm podczas postoju i firmy z tego nagminnie korzystają i korzystały. I tak długo jak będzie trwać, to będzie korzystać. I więc wielu ludzi, jeżeli ma w alternatywie siedzieć w domu i brać, nie pracując, 60% pensji na przykład, czy 80% pensji, to wybiera to po prostu. I stąd jest efekt w postaci braku rąk do pracy. Więc nie wiązałbym z tego imigracją. Ciężko to jest tak naprawdę ocenić, dopóki trwa ta chora sytuacja.
Ale myślę, że to będzie trwało długo? I czy rzeczywiście bardzo... Ja trochę teraz mam inną sytuację, bo ja już nie pracuję na etacie, ale ja bym nie chciał dostawać 60% pensji i robić nic. No, po prostu nie. Ja bym się czuł makabrycznie.
Większość ludzi, którzy nie mają pracy, która daje im jakąś satysfakcję, a większość ludzi takich jest, większość ludzi nie chodzi do pracy, ponieważ czuje się tam spełniona, tylko chodzi tam dlatego, że musi kupić jedzenie. W związku z tym dla większości ludzi jest to opcja jak najbardziej.
No może, no oczywiście jest to chora sytuacja, zgadzam
się. Żyjemy w bańce, żyjemy w bańce, Jacku, pamiętaj o tym, że mamy swój mały świat ludzi wykształconych, ludzi oczytanych, ludzi pracujących w ciekawych zawodach, robiących ciekawe, interesujące rzeczy, dające mi satysfakcję. Zupełnie nie rozumiemy tych ludzi, którzy pracują, bo muszą i robią to za znacznie mniejsze pieniądze. Tak jak nie rozumiemy wyników wyborów w Polsce, przynajmniej te osoby wykształcone, te osoby, które uważają się za jakąś elitę, taką opiniotwórczą na przykład, ci dziennikarze z lewej strony, typu nie wiem, jakiś tam Żakowski czy inni związani z środowiskami jakiejś gazety wyborczej, oni nie rozumieją prostego człowieka. My też niestety tego nie rozumiemy, ponieważ nie mamy z nimi zbyt wiele do czynienia, nie mamy z nimi zbyt często kontaktu. A oni mają naprawdę zupełnie inne spostrzeganie rzeczywistości niż
my. Myślę, że wyniki wyborów od lat 90. w Polsce to jest rzeczywiście wielka enigma dla mnie. Ja tego nie rozumiem. Do tego stopnia, że nawet podejrzewałem tu trochę jak etam, że one nie do końca są szczere, te wyniki wyborów, ale może są. Ja rzeczywiście tego do końca nie rozumiem. Jak można głosować na prawicę, a 5 lat później na lewicę, a 5 lat później znowu na prawicę? No po prostu nie jestem w stanie mentalnie tego zrozumieć, ale... Ale może to po prostu mój problem bardziej niż rzeczywistości. Na pewno to jest mój problem bardziej.
Chciałem wcześniej jeszcze coś porozmawiać na temat rabacji galicyjskich i powstań, ale to rzeczywiście nie temat na tą audycję. Natomiast jakbyś kiedyś robił, będziesz kiedyś robił na ten temat audycję, to wtedy z przyjemnością zadzwonię i porozmawiam, bo temat jest naprawdę ciekawy.
Jest coś takiego w nas, powiedzmy ludziach, którzy są bardziej z prawej strony, nie tylko mapy, ale też tej mapy politycznej, że przynajmniej ja zawsze miałem jakąś taką sympatię do szlachty, w tym sensie, że to mi się wydawali ludzie, którzy są lepiej wykształceni, którzy są bardziej ogarnięci, którzy coś posiadają, bo na co zarobili, ale się okazuje, tak oglądając sobie rzeczywistość i historię Polski, to tak nie było. To rzeczywiście, można powiedzieć śmiało, że to byli pasożyci.
Uważam, że to jest efekt wbudowywania w nas, w szkołach państwowych, pewnego mitu, którego potrzebujemy, aby tworzyć spójny naród. Stąd ten taki wręcz powiedziałbym stawiany na pedestiale znak równości między rycerzem a szlachcicem. To jest niestety bullshit. Zresztą widać to jakby, wiesz, w potępieniu Willeberum Veto i tak dalej, zrzucania tutaj winy na upadek Polski z tego względu, tymczasem to wcale nie jest przyczyna główna. Mam jakiś wyidealizowany obraz szlachty i no
nawet
jest on nam
to jest,
potrzebny.
Prawda, że coś jest szlachetne. To jest szlachetne, co zrobiłeś.
Dokładnie.
Szlachetnie, dokładnie, że zadzwoniłeś tak. do mnie dzisiaj. Bo widzisz, Zenek zadzwonił szlachetnie i ty zadzwoniłeś szlachetne to było.
Więc mamy jakby ten obraz jest, sprzedaje nam się pewną bajkę, która nie jest prawdą, a zapominamy zupełnie o tym, że ci zwycięzcy pod Kirchholmu, tak, to byli ci sami ludzie, którzy wcześniej, a pamiętajmy o tym, że pewnie z 90-80, może więcej, procent nas jednak jest z pochodzenia chłopem, ja jestem na pewno z pochodzenia chłopem, na pewno galicyjskim zresztą i jestem prawie pewien, że któryś z moich przodków rzezał panu szlachty. I nie mam absolutnie się czego wstydzić, uważam, w pełni na to zasłużyli. Zresztą widać, to było, proszę przeanalizuj sobie i nawet, wiesz, postulaty powstań kolejnych. Czy poza insurekcją kościuszkowską gdziekolwiek był podnoszony postulat uwłaszczenia chłopstwa, zniesienia pańszczyzny? Absolutnie nie. Pierwszy raz w 1863 roku podczas powstania styczniowego i to było jedyne powstanie, które uzyskało jakieś większe poparcie wśród chłopów. Wystarczyło, że car Mikołaj obiecał zniesienie pańszczyzny. Chłopi całkowicie się z poparcia z powstania wycofali, to powstanie upadło.
Trochę konstytucja miała to zmienić, prawda? Trzeciomajowa. Tam się miało trochę zmienić, ale czy tyle, co powinno, to chyba... No Polska w XIX wieku, to jest często mówione, Polska straciła XIX wiek. To znaczy, gdy nowoczesne narody się formowały, Polacy to stracili.
Pojawił się ja uważam, że, że znacznie wcześniej. Polska, upadek Polski to są rządy Jagiellonów. To jest początek upadku.
No, ciekawe.
Niby potem jeszcze nadchodził... Niby jeszcze potrzebne, potem nadchodził już ten złoty wiek, ale moim zdaniem on jakby bardziej szedł już na tym, jakby co zostało wcześniej osiągnięte, a przede wszystkim na tym, że mieliśmy bardzo słabych sąsiadów. Znaczy łatwo było zbudować potężną Polskę, kiedy Niemcy obok były rozdrobnione, a Rosjanie obok mocowali się z Mongołami. To było proste.
Na dole Czesi i Słowacy to nie było zagrożenie, a na północy był Bałtyk, który nas chronił od Szwedów. No, dla mnie takim złotym wiekiem Polaków to jest chyba jednak 1525 rok i hołd pruski. To mi się wydaje taki złota era Polski, XVI wiek. Bo z drugiej strony, jak się patrzy na przykład na zwycięstwo pod Wiedniem, na Wielką Wiktorię Wiedeńską, to jest końcówka XVII wieku i 20-30 lat później Polska zaczyna się już rozpadać, dosłownie gnić. Więc to już jest taki łabędzi śpiew.
Upadek był wcześniej. Pamiętaj, że 1650 to jest moment, kiedy Polska jednocześnie toczyła wojnę z Szwecją, Rosją i Siedmiogrodem. Przegraną wojnę praktycznie.
Tak.
Więc to jest znacznie wcześniejsze.
Temat, dlaczego Polska upadła, to jest cudowny temat i mam nadzieję, że o tym jeszcze pogadamy. I wtedy porozmawiam też o rabacji galicyjskiej.
Ale jasne. Teraz wróćmy do emigrantów. Jeszcze jedna rzecz a propos emigrantów. Rozmawiałem kiedyś, bo pytałeś się o tym na temat tego, jak się czujemy z Ukraińcami. Ja pierwszy taki kulturowy szok przeżyłem podnosząc kopiejkę, którą znalazłem na chodniku. To był dla mnie sygnał, że tu się dużo zmienia. Ale znowu, żyjemy w pewnego rodzaju bańce i ci ludzie, których ja spotykam, To są ludzie inteligentni, wykształceni, otwarci. Oni nawet wybierają Polskę, bo jest im bliższa kulturowo. Wolą, poznałem kiedyś dziewczynę, która mówiła po francusku, angielsku, ukraińsku, polsku. I ona wolała być w Polsce, ponieważ było tutaj bliżej. I kulturowo, i geograficznie zresztą też, samochodem, prawda? I jej się tutaj bardzo, bardzo podobało. I takich imigrantów chciałbym widzieć. Natomiast czy rzeczywiście wszyscy to tacy znowu? Żyjemy w pewnego rodzaju bańce. Ciężko jest powiedzieć, co na ten temat sądzi jakiś Aleksiej, który jeździ na taksówce w Uberze. To jest trudne pytanie.
A ja chciałbym, żeby jakiś Aleksiej zadzwonił kiedyś, ale podejrzewam, że Ukraińcy nie słuchają nocnego radia. Ja kiedyś spotkałem, tak naprawdę pierwszego Ukraińca, jakiego spotkałem w Polsce, który był barmanem, to było w jednym z hoteli, bodajże w Kołobrzegu w 2017 roku. Nie, przepraszam, w Świnoujściu w 2017 roku i tak z nim chwilę porozmawiałem i wyglądał, znaczy z rozmowy wydawał mi się, chociaż no, był prostym barmanem, można powiedzieć, prawda? Całkiem ogarniętym człowiekiem, że ma dzieci tutaj, dzieci się uczą w polskich szkołach, chce zostać, podoba mu się, on sam pracuje, nie bierze zasiłku i tak dalej. No, oczywiście mówił po polsku z takim typowym wschodnim akcentem, ale no, nie wyobrażam sobie, żebym, nie wiem, zaczął go obrażać, czy miał coś przeciwko temu, że on tu jest, bo ewidentnie pracował, praca dla niego była potrzebna i on chce tu się osiedlić, tu w sensie w Polsce, bo ja wtedy byłem w Polsce na wakacjach.
Tylko czy barman to jest prosty człowiek? Na pewno, bo ja znam trochę barmanów, ale to są ludzie, którzy po prostu pracują jako barmani, ponieważ ich główne zajęcie, którego chcieliby, a nie mogą się utrzymać, i po prostu jest zbyt mało dochodowe. To są często artyści, to są często muzycy, to są często bardzo ciekawi świata, otwarci ludzie, zresztą trzeba być otwartym człowiekiem, żeby być barmanem, którzy pracują w ten sposób nie dlatego, że są, wiesz... w jakiś sposób ograniczeni, czy nie wiem, niewykształceni, tylko dlatego, że to, z czym się zajmują, po prostu nie pozwala no, żyć, że tak powiem, w pełni, więc potrzebują się posiłkować innym rodzajem zarobkowania. Więc...
Ja ci muszę powiedzieć, że gdybym musiał kiedyś, dzięki Bogu nie muszę, ale gdybym kiedyś musiał dorobić sobie w jakiejś bardziej fizycznej pracy, to chyba chciałbym zostać barmanem, szczerze mówiąc. Naprawdę.
Ja bym się bał pylicy płuc, aczkolwiek pracowałem jako barman, więc...
Pylicy płuc?
Mam doświadczenie.
Ciekawe.
Kiedyś się paliło w barach po prostu.
Aha, no tak,
kiedyś się paliło, teraz już tego problemu nie ma, no bo jest zakaz palenia z wyjątkiem wydzielonych stref w barach. Natomiast no nie jest to, wiesz, ciekawa praca pod względem zdrowotnym, wiesz. Mhm. Jak jesteś barmanem, siedzisz w dymie, nie ma wyjścia, żeby siedzieć tam na trzeźwo, nie da się po prostu, rozumiesz.
Kiedyś obiecuję sobie, że popracuję przez miesiąc jako barman. Nie wiem jeszcze, jak to załatwię, ale popracuję w życiu przez miesiąc jako barman i będę miał jakieś pojęcie na ten temat. Dobra, Wodzu, dzięki wielkie. Trochę przewietrz antenę, dzwoń częściej.
Na razie, trzymaj się,
cześć. To był Wódz, a wcześniej był Zenek. Dzięki wielkie, Zenek, zadzwoniłeś. Zenek musiał biec po Ole, tak powiedział. Pamiętajcie, możecie sponsorować tą audycję. Link jest poniżej. Donaty z prawej strony mapy. Dlaczego nie? Ale nie musicie. Ale możecie. Ale nie musicie. Wracamy na chwilę do tematu imigrantów. Więc o czym to ja mówiłem? Ach, godzinę temu prawie. Mówiłem o tym, że gdy jeszcze jeździłem pociągiem między lotniskiem w Hamburgu a Alborgiem, to na granicy niemiecko-duńskiej były ogłoszenia, że jeżeli chcecie się przedostać do Szwecji, to są Niemcy, którzy chętnie was przerzucą. Były też plakaty rozwieszone Herzlich Willkommen, czy Flüchtlinga Willkommen. Przepraszam, mój niemiecki jest słaby. Więc tak, Niemcy witali imigrantów z otwartymi ramionami. Duńczycy mieli specyficzne podejście do imigrantów. No, te słynne historie, gdzie Duńczycy zabierali telefony komórkowe, czy bardziej wartościowe przedmioty. Takie specyficzne trochę podejście. No i słynne problemy w Calais. Calais na wybrzeżu francuskim w północnej Francji, na wybrzeżu kanału La Manche, gdzie koczowało mnóstwo ludzi z Bliskiego Wschodu i z Afryki, którzy chcieli się dostać do Wielkiej Brytanii. No, we Francji na pewno nic im nie groziło. We Francji na pewno nie groziła im wojna, więc ci ludzie nie tylko uciekali przed wojną. Oni się po prostu chcieli dostać do Wielkiej Brytanii. Być może również dlatego, że mówili po angielsku. Wydawało im się, że tam w UK będzie im łatwiej. No jest w internecie mnóstwo nagrań, które są wrzucane przez kierowców, czy to polskich, czy z innych krajów, gdzie pokazują te problemy, które były w Calais. No i pytania, które muszę dzwonić i spróbować mi odpowiedzieć. Czy ten napływ imigrantów jest do utrzymania na dłuższą metę w Europie? co według Was Europa powinna zrobić? Pojawiają się takie głosy, szczególnie z lewej strony, że nikt nie jest nielegalny. No, nikt nie jest nielegalny per se, ale można gdzieś przebywać nielegalnie. To jest takie zdanie wytrych. Nikt nie jest nielegalny. Jak zatrzymać tych imigrantów? Czy trzeba ich zatrzymać? Czy powinno się ich zatrzymać? Wydaje mi się, że często dajemy się ponieść emocjom i takiemu szantażowi emocjonalnemu. Na przykład często mówione jest przeciwko katolikom, że czy przeciwko chrześcijanom w ogóle, gdzie tutaj chrześcijańskie miłosierdzie. No ale zapomina się o tym, że w doktrynie chrześcijańskiej, katolickiej jest pewna gradacja zobowiązań moralnych. To znaczy, zanim mamy pewne zobowiązania wobec ludzi z drugiej strony świata, czy z Afryki, czy z innego kontynentu, to mamy zobowiązania wobec naszych najbliższych, mamy zobowiązania wobec swojej rodziny, potem swoich sąsiadów. No i jeżeli sprowadzenie sobie dużej ilości imigrantów sprowadzi jakieś zagrożenie dla nich, albo po prostu nie da się tego zrobić, to nie jest prawda, że musimy wszystkich wpuszczać. Miłosierdzie przede wszystkim obowiązuje nas wobec najbliższych nam osób. Słyszałem też o wielu przypadkach tego, że NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, pomagały emigrantom przedostać się na teren Europy. Czy to prawda? No, były nagrania z różnych statków, które po prostu przerzucały, podpływały zaraz pod tunezyjską, czy libijską, czy egipską granicę i przerzucały imigrantów na europejskie wody terytorialne. Jakie jest moje zdanie? No ja jestem raczej przeciwnikiem przyjmowania czy napływu imigrantów w sposób niekontrolowany, ale rzeczywiście zastanawiam się, jak ich zatrzymać. Pewną odpowiedź na to, jak ich zatrzymać, dali Australijczycy. Ten plakat, który widzicie, to nie jest coś, co ja zrobiłem. To jest oficjalny plakat, który stworzył rząd Australii. You will not make Australia home. Tak jak to w tytule. Australia jest w trochę lepszej sytuacji niż Europa, bo jest dosyć daleko od reszty świata. Jest trochę daleko, dosyć daleko od krajów, z których potencjalnie mogą przybyć ludzie. Ale nawet to no, nie uchroniło Australii przed masowym przybywaniem migrantów. No a ponieważ Australia to tak naprawdę wyspa, niektórzy mówią wyspa kontynent, chociaż geograficznie to kontynent, więc ludzie przybywali tutaj na łodziach. I to ci ludzie z Łodzi. Pozdrawiam wszystkich z Łodzi. Nie chodzi o ludzi z Łodzi, tylko o ludzi na łodziach. To ludzie na łodziach to był problem. Zaczęło się to w latach 90. To ten napływ boat people, jak to jest po angielsku. No, ale można zanotować takie dwie fale, kiedy do Australii przybywali ci ludzie. Lata 99 rok do roku 2002, ale prawdziwa fala rozpoczęła się w 2009 roku. I wówczas Australijczycy w 2013 roku, kiedy okazało się to dużym problemem, rozpoczęli operację Sovereign Borders, czyli no, w takim luźnym tłumaczeniu suwerenne granice. Suwerenne w tym sensie, że to Australia ma decydować, kto przyjeżdża, a kto nie. Wprowadzili politykę no, dosyć ostrą, nawet bardzo rygorystyczną. Z czego składała się ta polityka? Najważniejsza część. Jeżeli przyjeżdżasz do Australii nielegalnie, to nigdy tutaj nie dostaniesz azylu. To nie ma znaczenia, czy przyjeżdżasz jako człowiek wykształcony, jako człowiek, który ucieka przed wojną, jako człowiek, który przybywa z rodziną. To nie ma znaczenia, po prostu nie. Jeżeli przybywasz do Australii nielegalnie, niezależnie od tego, czy samolotem, czy łódką, to nigdy w Australii nie dostaniesz azylu. Zamiast tego ci boat people są kierowani do obozów dla uchodźców poza Australią. No tak naprawdę poza australijskim mainlandem. Kilka takich miejsc było, na przykład na wyspie Nauru. Nauru to jest taka wyspa na zachodnim Pacyfiku, która jest jednocześnie państwem, Republika Nauru. Zamknięto to centrum dla uchodźców w 2019 roku, działało od 2001. Tam kierowano uchodźców, którzy przybywali na łódkach i dostali się do Australii, przynajmniej na australijskie wyspy. Jest też centrum dla imigrantów na wyspie Bożego Narodzenia, czyli Christmas Island. Jest to tak zwane eksterytorialne terytorium Australii. Daleko od Australii, bo 1500 km bliżej Indonezji. 200 km na południe od Jawy, od indonezyjskiej wyspy Jawa. Są też centra dla imigrantów w Papui Nowej Gwinei. Papua Nowa Gwinea to naprawdę bardzo biedny kraj na północ od Australii. Tak naprawdę porośnięty dżunglą dawno, dawno, dawno temu. Od lat mniej więcej 50. do lat 70. był to stan Australii. Kiedy dawniej kolonia Wielkiej Brytanii, a jeszcze przed pierwszą wojną światową trochę kolonia niemiecka, ale w tej Papui Nowej Gwinei Australia na podstawie umowy właśnie z Papuą dzierżawi część tego kraju i tam wysyłani są boat people. Druga, to jest pierwsza, chyba najważniejsza część tej polityki. Druga część polityki to zawracanie łódek. Spore środki austriackiej marynarki wojennej są skierowane właśnie po to, żeby nie dopuszczać łodzi z ludźmi na terytorium czy na wody terytorialne Australii. Gdy jakaś łódka jest zauważona, to do akcji rusza marynarka wojenna i na siłę, dosłownie na siłę, odholowuje ludzi z łódek, czy łódki z ludźmi daleko od wód terytorialnych. Spowodowało to tarcie dyplomatyczne z Indonezją. Indonezja uważa, że kierowanie łódek aż na ich wody terytorialne jest oczywiście naruszeniem granic. Australia nawet musiała raz przepraszać Indonezję za to. No w każdym razie łódki są odholowywane. Trzecia część tej kampanii, no to kampania reklamowa w krajach, w których pochodziło najwięcej imigrantów, czyli de facto z krajów Azji Południowo-Wschodniej, czyli Indonezji, Malezji, ale też Indii, Sri Lanki. Ten obrazek, który widzicie na ekranie, to jest jedna z tych, to jest plakat. Chyba taki najbardziej znany plakat, który był skierowany do ludzi w tych krajach. W wielu językach były też reklamy wykupywane w telewizji, na YouTubie możecie wpisać. Jeżeli wpiszecie "You will not make Australia home" na YouTubie, to wiele filmów wam wyskoczy. Była też czwarta część tej polityki, ale mocno skrytykowana i która się zupełnie Australii nie udała. Było to odkupywanie ludzi, łodzi mogących służyć do przemytu u indonezyjskich wieśniaków. Tak zwane buyback policy, żeby zamiast sprzedawać przemytnikom ludzi, ci ludzie sprzedawali te łodzie austriackiemu rządowi, ale to się zupełnie nie udało, to był poroniony pomysł. Niewiele się tych łódek udało odkupić. Bardzo ostra polityka. Nikt nie dostanie azylu. Australia jest mocno krytykowana za tą politykę z obozami dla uchodźców. ONZ oficjalnie skrytykowało Australię. Human Rights Watch skrytykowało tą politykę. Aktorzy skrytykowali Australię za wysyłanie ludzi do centrów poza Australią. Celebryci, piosenkarze, artyści, influencerzy, pani z warzywniaka, Krystyna z gazowni, kto tylko mógł, już Australię skrytykował. Ale ta polityka okazała się skuteczna. Ilość ludzi, którzy przybywali do Australii jest, którzy cały czas przybywają do Australii, jest bardzo mała. Tak naprawdę nie ma w Australii problemu z nielegalnymi imigrantami w tym momencie. Ludzi przybywających do Australii po prostu już nie ma. O dwóch rzeczach wystarczy, myślę, że warto tu powiedzieć. Po pierwsze, Australia jest odwrócona do Azji, mówiąc brzydko, pupą. I nie chodzi mi tu o politykę, nic z tych rzeczy, tylko czystą geografię. Jeżeli spojrzycie na mapę, to zobaczycie, że ta część Australii, która jest odwrócona do Azji, tam tak naprawdę nic nie ma. Wyobraźcie sobie tysiące kilometrów skalistego wybrzeżu. Z bardzo, naprawdę bardzo rzadką roślinnością i wysokimi skałami ciągnącymi się wzdłuż wybrzeża, tworzącymi specyficzne takie gdzieniegdzie płytkie, chociaż malownicze fiordy. Tak ciągnące się dosłownie tysiące kilometrów, setki tysięcy kilometrów. Koszmarnie gorąco. Temperatury rzędu 30-40 stopni. Ale w tym momencie, chociaż w zachodniej Australii jest późny wieczór, w północno-zachodniej Australii jest późny wieczór, jest no po pierwszej w nocy praktycznie i no i jest zima. Właśnie widzę, że tam temperatura w tym momencie to 29 stopni. Jest taka miejscowość Karata. Gdzie tu powiedzieć? Wchodzi do... Dzięki BKNS na piwo dla kangura. Dzięki wielkie. Dzięki za donate. No i dlatego właśnie, że Australia jest odwrócona do Azji tą częścią, gdzie nic nie ma. Najprawdopodobniej z tego powodu Azjaci nigdy nie skolonizowali Australii. Tam tak naprawdę są tylko kopalnie rudy żelaza, ludzi tam praktycznie nie ma, poza tymi ludźmi, którzy obsługują kopalnie i porty, bo właśnie stamtąd ruda jest wysyłana statkami w świat. Przypominam o audycji na żelaznych drogach, jeszcze z ubiegłego roku, pierwszy sezon z prawej strony mapy, gdzie mówiliśmy sobie trochę o tym miejscu, o tym, jak kopalnie są połączone z portami. Mniej więcej w tym miejscu opuszcza Australię większość samolotów. Tych, które latają z Australii na Bliski Wschód, głównie do Dubaju i Abu Dhabi. I muszę wam powiedzieć, że widok tej części Australii z wysokości 10 km jest naprawdę niesamowity. Ja często tak latałem właśnie, że widziałem to miejsce o zachodzie słońca. Szykowałem się powoli do snu, żeby w nocy przelecieć nad Oceanem Indyjskim i rano się obudzić już w Dubaju na przykład. I wyobraźcie sobie właśnie to niekończące się skalne wybrzeże, pozbawione ludzi, zalane słońcem, takie skały o lekko czerwonawym kolorze i jak to z samolotu powoli, majestatycznie przesuwać na tym miejscu. I nikt nad tym miejscem. I nigdzie, nigdzie żywej duszy. Gdzie niegdzie, bardzo rzadko widać tylko jakąś asfaltową szosę. I to właśnie tam przybywali imigranci. Pewnego rodzaju, nawet poetycko to wygląda, to miejsce. Ludzie mieszkają w zupełnie innej części kraju. No i tutaj dochodzimy do kolejnego problemu. Czy Australia powinna mieć tak restrykcyjną politykę w momencie, gdy tutaj mieszka 25 milionów ludzi rozsianych na kontynencie wielkości prawie Europy? Czy naprawdę nie ma miejsca dla imigrantów? No, Australia przyjęła taką politykę. Ja sam przeszedłem przez procedury imigracyjne i muszę wam powiedzieć, że to jest koszmar dla ludzi, którzy nie mają odpowiedniej ilości środków na koncie i po prostu nie są wykształceni. Nie mam pojęcia, jak oni mogliby przez to przebyć. Australia prowadzi coś, co nawet można by nazwać eugeniką wizową, czyli tylko specyficznych ludzi, no ludzi, którzy mogą w jakiś sposób się przyczynić do rozwoju Australii, wpuszcza. Czy ma do tego prawo? Oczywiście, że tak. Okazuje się, że to świetnie Australii wyszło na zdrowie. Ale no, ta polityka jest bardzo, bardzo taka restrykcyjna. Pamiętajcie, możecie dzwonić. Możecie dzwonić, nocne radio, Skype, dzwońcie, powiedzcie, co o tym sądzicie. Czy wy byście wpuścili migrantów, czy może nie? Chciałem jeszcze pogadać trochę o kryzysie na granicy meksykańsko-amerykańskiej, ale chciałem, żeby może ktoś ze Stanów, może Tomisiu, ty coś o tym wiesz. Ty przecież mieszkasz blisko granicy z Meksykiem. Jeżeli ktoś z was mieszka w Stanach i chce coś o tym opowiedzieć, to chętnie bym o tym usłyszał, jakby to widzicie. No, Trump, jak wiemy, miał bardzo mocną, Donald Trump, poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, miał bardzo mocno wyrobione zdanie na ten temat. Nawet chciał budować wielki mur. No ale w tym momencie mamy polski kryzys. Polsko-białoruski. Polsko-białoruski kryzys migrancki 2021. Kryzys, który chyba nas, Polaków, wreszcie kopnie w zadek, bo poprzednie kryzysy raczej dotykały Greków, czy Włochów, czy Hiszpanów. Aktualnie na granicy, na pasie ziemi niczyjej między Białorusią i Polską, koczuje, no, niektóre źródła mówią o kilkudziesięciu, inne nawet o kilkuset osobach. Podobno jest to sposób, w jaki Białoruś naciska na Polskę. Podobno jest to wszystko sprawka Łukaszenki, który dosłownie przywoził ludzi z Bliskiego Wschodu samolotami, żeby wreszcie wysłać ich na Litwę czy do Polski, żeby spowodować tu pewien kryzys. Czy to prawda? Nie wiem. No ale nie mam też powodu, żeby tym doniesieniom nie wierzyć. No i co powinniśmy zrobić? Zrobiono z tego w Polsce na pewno problem polityczny. W Polsce ludzie próbują się na tym lansować politycznie. Lewica oczywiście mówi, żeby tych ludzi przyjąć. Prawica mówi, żeby ich absolutnie nie przyjmować, bo w tym momencie budowany jest płot na granicy polsko-białoruskiej. Co o tym sądzicie? Powiedzcie. Chętnie posłucham waszego zdania. Dzwońcie. Dzięki wielkie Balkany za donata. Pamiętajcie, możecie do mnie dzwonić. Ja na chwilę łączyłem podkład trochę w górę. Zenon pisze, że skoro ich przewozi samolotami, to dużo ich nie przerzuci. Dobre pytanie. No, kilka tysięcy ludzi już wystarczy, żeby w Polsce i na Litwie zrobić problem. Tak mi się wydaje. Psycho mówi, żeby Tomisiu skakał przez mur do Meksyku. Tomisiu, jeżeli możesz, zadzwoń. Ja chętnie bym się dowiedział czegoś, jak to jest teraz na granicy amerykańsko-meksykańskiej. No i kryzys polsko-białoruski. Co myślicie? Wpuszczać, nie wpuszczać? Stawić tych ludzi samym sobą? Czy to może jest jedna wielka operacja białoruska i nie wolno się temu poddawać? Ja uważam, że tych ludzi nie wolno się wpuszczać. I prawdę mówiąc, pomysł budowania muru na granicy polsko-białoruskiej trochę mi się podoba. Moim zdaniem to po prostu dobry pomysł. Ale co wy o tym sądzicie? Czy to tylko taki mały kapiszon, który wystrzeli Białorusini, czy też może będzie to kolejny kryzys imigracyjny w Europie, tym razem na naszej wschodniej granicy, a nie przez Morze Śródziemne? No, trochę się tego boję, chociaż z drugiej strony przykłady z historii pokazują, że chyba ci ludzie nie chcą przyjechać do nas. Że raczej im zależy na tym, żeby pojechali na zachód, dalej do Niemiec. Podobno było w Polsce kilkudziesięciu? Kilkuset? Emigrantów z Syrii, którzy byli chrześcijanami. I wszyscy w pewnym momencie zabrali się w nocy i postanowili pojechać do Niemiec. Czy to prawda? Nie wiem. Ale tak podobno było. Dzwońcie śmiało, bo ja chętnie bym z kimś jeszcze pogadał, jak to widzicie. A wiem, że są wśród was ludzie, którzy mają dosyć mocne zdania na ten temat. A może ktoś z was jest z tej lewej strony? Może ktoś z was uważa, że nie ma ludzi, którzy są nielegalni, że wszyscy powinni zostać wpuszczeni do Europy, wszyscy, którzy chcą, powinni móc mieszkać w Polsce. Albo w Europie, albo w Niemczech. Dzwońcie śmiało. Pozwólcie, że minuta przerwy na kawkę dla mnie. No tak, tak to jest, jak się nie włączy podkładu w czasie przerwy muzycznej. Zenon pisze, że to Westnat. O tak, to jest właśnie muzyka ze wspaniałej gry open source'owej Westnat. Moim zdaniem najlepsza open source'owa gra na świecie, czyli turówka, strategia turowa. Pytał się wódz, jak to jest obecnie z COVID-em i czy w Australii trwa stan wojenny. Australia, jak to ładnie Zenon powiedział, to nie jest monolit. W Australii każdy stan ma swoje zasady i każdy stan jest trochę inny. W tym momencie rzeczywiście mamy outbreak w Sydney. 300 km ode mnie jest problem, bo w Sydney jest po około 1000 i więcej przypadków COVID-a na dziennie. Dzisiaj chyba było około 800 i wprowadzono lockdown w Sydney. Pierwszy raz od chyba roku, bo zaczęło się to wszystko około miesiąc, półtora miesiąca temu i w Sydney rzeczywiście jest zadyma. Ja mieszkam w Canberrze, w stolicy i u nas też jest lockdown, chociaż nie taki ostry. Mamy około 20 przypadków, pierwszy raz od ponad roku, rozpoczęły się 2 tygodnie temu przypadki. Dla mnie to niewiele zmienia, bo i tak pracuję z domu, ale dzięki temu mała nie musi chodzić do szkoły i może się uczyć z domu. Podobno ma się to skończyć za tydzień. Obiecał rząd, że gdy zaszczepi się 70% ludzi, to lockdowny się skończą. Ciekawe, czy to prawda. Moim zdaniem największym problemem dla mnie w tym momencie jest to, że Australia jest zamknięta na świat. To znaczy ktoś, kto nie jest obywatelem Australii albo stałym rezydentem, nie może do Australii przylecieć. My możemy co prawda wylecieć z Australii, ale nie mamy pewności, że do niej wrócimy. I to jest coś, co mnie irytuje i to jest coś, co mam nadzieję, że się skończy. Myślę, że rzeczywiście powoli ta polityka już się kończy i mam nadzieję, że w 2020 roku, 2022 Australia się otworzy. Oczywiście nie było u nas lockdownów naprawdę przez długi okres czasu. No w Canberrze nie było ponad rok, ale od 2 tygodni zaczęło się znowu. Zachodnia Australia, wolna od COVID-a, południowa też. Każdy stan ma swoją jakąś tam politykę. Nie wiem, dlaczego często pokazują protesty w Australii. To chyba dlatego, że Australijczycy są bardzo przyzwyczajeni do wolności i wszelkie lockdowny bardzo spowodowały, że ludzie wyszli na ulicę i protestowali przeciwko wszelkim ograniczeniom. Wcale mi się nie dziwię. Ta polityka jest chyba dosyć niespójna i dlatego ludzie przeciwko temu protestują. No, już nawet celebryci mówią otwarcie, że jeżeli Australia nie otworzy się w momencie, gdy 70% ludzi będzie zaszczepionych, to na ulicę wyjdzie dużo więcej ludzi, więc myślę, że tak się stanie. Rząd federalny w Australii jest trochę inny niż rządy stanowe. Rząd federalny jest aktualnie rządzony już od kilku lat przez partię liberalną, czyli takie powiedzmy nasze PO, partię centroprawicową, natomiast wiele rządów stanowych, mój tutaj na przykład rząd terytorium, czy rząd w Wiktorii, czy w zachodniej Australii, czy w Queenslandzie, to są rządy laburzystów, czyli partii centrolewicowej. No, Nowa Południowa Walia to też są liberałowie, ale rząd federalny już chce dojść do pewnego konsensusu i chce w pewnym sensie wymusić na Stanach Australii, że jeżeli 70% ludzi będzie zaszczepionych, to no to cóż, no to w tym momencie nie będzie więcej lockdownów. Pyta się psycho, czy jest przewidziana czwarta dawka antidotum. No, na razie jeszcze mało ludzi ma dwie dawki, z tego co mam około 30% czy 20 kilku procent Australijczyków, więc nie jest nic powiedziane o trzeciej dawce, ani nawet o czwartej. Co tutaj mówi? Christopher mówi, że ja liczę, że wkrótce się skończy. No dobra. Zobaczymy, jak to będzie. Pogadamy na ten temat za pół roku i za rok i tak dalej. Dzwońcie do mnie. Dzwońcie śmiało. Dzwonił Zenon, dzwonił Wódz. Dzwońcie śmiało, Skype Nocne Radio. Słuchajcie, pierwsza audycja z prawej strony mapy od 2 miesięcy. To jest naprawdę wielkie wydarzenie i wy możecie być na tej audycji. Możecie ją zasponsorować. Oddział się pyta, czy można zadzwonić. Oczywiście, że można dzwonić. Dzwoń śmiało, Skype Nocne Radio. Ja jeszcze wciąż jestem. U mnie 3:30, w pół do 4 rano. Możecie dzwonić. Dzwońcie. I o tych godzinach będziemy nadawać raz na 2 tygodnie. Zenon się pyta, iloma dawkami ma być to 70%. Podobno dwoma. Aktualnie mogę nawet sprawdzić na dzień dzisiejszy, bo są na ten temat dosyć oficjalne dane. W tym momencie w Australii wchodzimy na stronę covid19data.com.au. Co tam i jak to wygląda ze szczepieniem w Australii? W tym momencie... Halo, halo. Cześć, Darku.
Cześć. Witam serdecznie. Chciałem powiedzieć, że szczepionki, kurde, badania podają, że szczepionki nie mają jakiegoś szczególnie dużego terapeutycznego tutaj wymiaru. No,
no różne zdania są na ten temat. Niektórzy mówią, że chyba już doszliśmy do tego, że podobno niespecjalnie przeszkadzają w transmisji, ale z drugiej strony podobno chronią przed ciężkim przebiegiem COVID-a. Tak mówię podobno, bo to też coś, co ja się dowiedziałem.
No tak, podobno tak. A są takie teorie, że na przykład szczepionki są po to, żeby ludzie byli zadowoleni, cały czas żeby byli zadowoleni i przez to łatwo będzie nimi kontrolować populację.
Wiesz co, moja żona dostała 2 dawki szczepionki COVID i uwierz mi, nie jest cały czas zadowolona.
Ja no moja siostra dostała szczepionkę i praktycznie mówi, że nawet też po koleżankach widziała, że wpadały w euforię nawet po tych szczepionkach.
Cóż, no może po prostu znalazła sobie chłopaka.
No ostatnio no, ożeniła się swoja siostra, więc możliwe, że też spodobana ta euforia tą właśnie sytuacją.
No bardzo możliwe. Znaczy, moja żona dostała jako jedna z pierwszych w Australii, dlatego że jest tak zwanym pracownikiem, no, który pracuje w szpitalu jako lekarz, więc po prostu była szybko, wysoko na liście, ale nie zmieniłem, nie zauważyłem zmian w zachowaniu, ani nie zauważyłem zmian w podejściu do życia. Więc ja bym się tego tak bardzo nie obawiał, mówiąc szczerze.
No u mnie wszyscy w rodzinie są zaszczepieni, oprócz mnie, bo ja się nie dam zaszczepić, bo to dla mnie eksperyment na razie w tej fazie właśnie, chyba że potwierdzone to, że to faktycznie pomaga, to nawet mógłbym się zaszczepić, ale mam podejście do medycyny takiej konwencjonalnej, takie mam złe podejście, bo na przykład chemioterapia na przykład to leczy raka tak w 5-10% przypadków, a 90%
to jest nieprawda. To jest nieprawda, że 5-10%. To jest po prostu nieprawda, że chemioterapia leży 5-10%. To nie są prawdziwe dane. O wiele więcej.
A ile?
No, zaraz mogę ci powiedzieć, ale jednak gdyby nie chemioterapia, to rak by zabijał dużo więcej. No, jest na przykład sporo nowotworów, które już dzisiaj umiemy leczyć, jeżeli są wcześniej wykryte, które dawniej byłyby wyrokiem. Więc to nie jest prawda, że to jest 5-10%. Z tego dużo więcej.
A ja tak czytałem właśnie, że to 5-10% jest.
A gdzie to czytałeś, powiedz proszę?
No gdzieś na internecie, ale to już dawno.
Na internecie, rozumiem. Słuchaj, jak chcesz dostać jakąś w miarę dobrą wiedzę na temat medycyny, taką naprawdę solidną, że możesz powiedzieć, że to ma sens, to musisz wziąć kilka artykułów, tak zwanych peer reviews, kilku niezależnych od siebie artykułów medycznych i porównać, co one mówią. W tym momencie na ten temat możesz coś powiedzieć. To jest sposób, żeby się dowiadywać o medycynie. Na przykład moja żona często jeździ, teraz nie jeździ, teraz uczestniczy w jakichś tam kongresach online, jak ona takich kongresów, bo musi po prostu, bo to jest taki wymóg, żeby lekarz utrzymał prawo wykonywania zawodu. Ona w ciągu roku takich kongresów ogarnia około 100 godzin wykładów. I dopiero jak sobie porówna dane z różnych rzeczy, to może na ten temat coś powiedzieć. Natomiast medycyna ma to do siebie, że to jest nauka, która polega na statystyce w naszej części, więc nie jesteś w stanie przeczytać coś w internecie i mieć na ten temat jakiegoś zdania. To po prostu tak nie działa. Tak się nie da. To tak nie działa.
No i też ostatnie badania najnowsze podają, że olej z konopi faktycznie pomaga w leczeniu, a nie tylko pomaga przy objawach. To rozmawiałem o tym z moim szwagrem i z moim ojcem, którzy są lekarzami, i oni mówią, że to nie jest prawda, że konopia leczy, że tylko pomaga przy objawach, a w tygodniku wprost podali, normalnie tam napisali, że leczy raka.
Być może leczy, ja tego nie wiem, ale jeżeli poważne artykuły recenzowane o tym mówią i się okaże to prawdą, bardzo możliwe. No wiesz, w medycynie jeszcze wciąż więcej nie wiemy niż wiemy, na pewno. Jest to możliwe. No, myślę, że co do akurat tych spraw związanych z marihuaną, to tutaj politycy dużo mieszają. Ja naprawdę nie widzę powodu, dla którego marihuana miałaby być zakazana i dlaczego... Ja co prawda nigdy w życiu nie paliłem trawy, ale gdybym miał na to ochotę usiąść sobie teraz na balkonie i zapalić jointa, to nie widzę powodu, dla którego ktokolwiek miał mi tego zabronić. Natomiast czy tak jest? Nie wiem. Ja nie jestem lekarzem, nigdy mnie to nie pociągało, w ogóle tematy medyczne, ale wiem jedno, żeby móc się wypowiadać na tematy medyczne, naprawdę z pewną pewnością musisz spędzić na tych studiach 5 lat. Potem musisz robić specjalizację przez 8 lat. Tyle moja żona robiła, bo to nie było w Polsce. I dopiero potem możesz mieć jako takie zdanie, jak obsłużysz setki i tysiące tych pacjentów. To jest podobnie, gdy ja na przykład ktoś zaczyna mi coś opowiadać o sztucznej inteligencji w momencie, gdy nikt nie napisał ani linijki kodu na ten temat. To też śmiem twierdzić, że nie wie, co o czym mówi. No ale to jest tylko moje zdanie.
No, też badania podają, że sok z takiej rośliny, krawiola, leczy raka, sok z granatu leczy raka, sok z olej z tarczycy bajkalskiej leczy raka.
Ale którego raka? Wszystkie raki?
Różne, w zależności od tego, różne właśnie.
No dobra, ale jakie badania to podają? Skąd te się badania biorą? Nie, być może tak jest. Na pewno jest coś, czego jeszcze nie wiemy, dojdziemy do czegoś. Na pewno będzie taka sytuacja, że na przykład ja przynajmniej w to chcę wierzyć i wierzę, że wiesz, za 100 lat od dzisiaj nowotwór to będzie tak jak zapalenie płuc. 100 lat temu zapalenie płuc to był wyrok. Dzisiaj już nie jest. 100 lat
czyli
temu...
Już teraz można leczyć raka za pomocą ultradźwięków, a też najnowsze badania podają, że 528 Hz, taka częstotliwość dźwięku właśnie, 528, powoduje to, że w mózgu wydziela się testosteron oraz oksytocyna, a testosteron też ma takie właściwości, że też leczy raka.
Ale które badania? Cały czas mówisz, że najnowsze badania, ale które, kto je robi, kto je recenzował i tak dalej, i tak dalej. Kto? Gdzie?
Badania, na przykład badania Uniwersytetu Newcastle w Australii podają, że olej z konopi leczy raka.
Tak, słyszałem to. Widziałem to. Rzeczywiście chłopaki z Newcastle tutaj niedaleko ode mnie podali, że to może leczyć raka. Zgadzam się i to jest bardzo ciekawe. Ale to 528 Hz? Skąd to wziąłeś?
To badania na myszach właśnie podają i to jest na takiej stronie, co tam są same tylko badania naukowe, PubMed właśnie. To jest rzetelna strona, taka typu Science właśnie, jak czasopismo Science, i tam są tylko te rzetelne badania na myszach, na szczurach. I właśnie podawali szczurom te 528 Hz, te dźwięki, i faktycznie to wydziela testosteron.
No właśnie, czytam sobie na stronie Springera. Influence of various intensities of 528 Hz sound wave in production of testosterone in rat's brain and analysis of behavioral changes. No dobra, czyli można, to powoduje, że mówisz, że 528 Hz. Jeszcze raz takiego?
Obniża lęk.
Dobra, ale testosteron.
Obniża lęk i wydziela testosteron.
Ale dlaczego przez testosteron można też podać normalnie w zastrzyku? Czym on się różni od takiego wydzielanego przez mózg?
O, ten wydzielany przez mózg jest 1000 razy lepszy, bo jest naturalnego pochodzenia. Ten testosteron, co jest przyjmowany, to jest sztuczny testosteron.
No ale przepraszam, ale czym się różni to na poziomie cząsteczkowym naturalny od sztucznego?
No lepiej organizuje, przyjmuje taki naturalny test
osteroidy. Ale dlaczego? Już się rozumiem. Na poziomie cząsteczkowym, czym się różni naturalny od takiego sztucznego? Gdzie jest ta różnica? Bo ty mówisz o tym, jak on zostaje przyjmowany, ale gdzie, na czym polega różnica w nim, w samym składzie? No testosteron to jest hormon,
no,
prawda?
Wiadomo, że zawsze, jeżeli ktoś jest wciukiwany w organizm, to może dojść do konfliktu anafilaktycznego i można umrzeć nawet do tego. No,
no może można.
O tam.
No rozumiem, no, no, no rozumiem, rozumiem. Powiem ci szczerze, że Małgosia leczy, moja żona, sporo ludzi, którzy sobie podawali testosteron po to, żeby lepiej pakować na siłce. I to się bardzo tragicznie kończy dla tych ludzi. Naprawdę bardzo tragicznie. Bardzo no, przytragicznie. Nie śmiercią, ale mają problemy na takim styku męsko-kobiecym. To jest powszechny problem z tym. No ale czy testosteron leczy raka, to nic o tym nie wiem. No ale zostawmy ten temat na chwilę. Co powiesz o imigrantach, powiedz Darku?
No, ja powiem tak, że gdyby nie Arabowie, to mógłbym teraz z tobą nie rozmawiać, bo uratowali mi życie. Jak byłem u ojca właśnie, pojechałem do ojca, ojciec miał misję pokojową w Syrii, jeszcze jak tam nie było wojny domowej. Pojechałem tam na miesiąc do ojca i z matką i no mówiłem ojca, żeby mi dał pokierować terenówką UNPROFOR-u właśnie z ONZ-u. I pojechaliśmy na Saharę i na tej Saharze żeśmy się zgubili, już nam się kończyła benzyna, kończyło nam się napoje, woda się kończyła. I myśleliśmy, że umrzemy już na tej pustyni tam i pojawił się na horyzoncie Beduin, który nas zabrał pod swoje namioty i pomógł nam z benzyną, z napojami i wyprowadził nas z tej Sahary.
W jakim kraju to była misja?
W Syrii.
A to w Syrii była Sahara? Byłeś na Saharze w Syrii?
Byliśmy w Egipcie, Pojechaliśmy do Egiptu i do Izraela.
Dobrze. Z Syrii pojechaliście samochodem do Egiptu i do Izraela, będąc na misji?
Nie. Ojciec dostał wtedy miesiąc jakby takiego urlopu.
Aha, i pojechaliście na Saharę, do Egiptu.
Tak.
A w której części Egiptu byliście w takim razie? To ciekawa sprawa jest. Jak to było, powiedz?
Ja już tak dokładnie wszystko nie pamiętam, miałem wtedy około 11 lat, ale w Egipcie to byliśmy w Sharm el-Sheikh i w Kairze.
Aha, no ciekawa sprawa. Nie, no bardzo ciekawe. Spotkać Beduina na Saharze, to musi być ciekawe. No dobra, no ale to tyle, to jakiś Beduin ci pomógł. Ale jak to się teraz przenosi na imigrantów według ciebie?
Bardzo no, dobry człowiek. Arab uratował mi życie, to stwierdzam, że powinniśmy weryfikować tych ludzi pod kątem tego, czy są terrorystami i przyjmować ich jako humanitarną misję powinniśmy spełnić swoją. No, tak jak kiedyś Hindusi przyjmowali małe dzieci z Polski podczas II wojny światowej, no, to my powinniśmy przyjmować małe dzieci z Afganistanu, które są zagrożone przez talibów. Przecież talibowie gwałcą małe dziewczynki, chcą brać śluby z dziesięciolatkami, no to powinniśmy pomagać takim ludziom.
No dobra, to jest jakiś głos dyskusji, czyli weryfikować pod kątem terroryzmu i przyjmować. Nawet myślisz, że powiedzmy 1,5 miliona ludzi, gdyby przyszło znowu do Europy, da się ich jakoś rozlokować?
Myślę, że Europa jest ogromnym kontynentem.
Czyli nie byłoby to problemem, myślisz? No a na przykład w Polsce to co byś z nimi zrobić? Tak praktycznie. Jakbyś widział, na przykład załóżmy, że do Polski przyjechało 50 tysięcy ludzi z krajów Bliskiego Wschodu. Co byś z nimi zrobił? Jakbyś ich rozlokował?
No po pierwsze, no, powinniśmy mieć ośrodki właśnie do przyjmowania tych imigrantów, a po zweryfikowaniu ich przez służby specjalne i przez testy wariografem i tak dalej, powinniśmy ich rozlokować po kraju i po innych krajach w Europie.
Myślisz, że tak powinno być? No dobra, ale czy jakiś byś limit postawił na ilość? 1 milion ludzi, 5 milionów ludzi? 10 milionów ludzi. W tym momencie w Afryce no, to już jest myślę, że kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy chciałoby się dostać do Europy. Czy możemy ich gdzieś rozlokować? I na Bliskim Wschodzie. Czy mamy na to szansę?
Myślę, że podstawową sprawą jest pomoc humanitarna w danym kraju. Jeśli to nie pomoże, no to powinniśmy przyjmować imigrantów i rozlokować tak jak po wszystkich krajach Europy, jeżeli jest Europa, jest Unia Europejska, no to Unia Europejska jako całokształt powinna rozlokować imigrantów porówno tam do tych krajów, na przykład, gdzie jest największy dobrobyt. No,
no rozumiem. Rozumiem. Ale co jeżeli, a czy myślisz, że mają szansę na przykład na to, żeby funkcjonować w społeczeństwie ekonomicznie? Tak zupełnie samodzielnie, prawda? Żeby pracować, jakoś się odnaleźć na no jednak jako takim wolnym rynku gdzieś w Europie. Czy z tym nie było problemów?
Bo no, powinny powstawać jakieś szkoły językowe i no, jakieś szkoły, które nauczają jakichś podstawowych zawodów, no. A przyszłość nasza jawi się w ten sposób, że sztuczna inteligencja i robotyka przejmie cały rynek pracy, więc za 10 lat to wszyscy będziemy żyli na podatku dochodowym, na dochodzie podstawowym.
Naprawdę myślisz, że za 10 lat wszystkie zawody przejmie sztuczna inteligencja?
No tak.
A ja ci mówię, że nie. To ja ci mówię, że nie przejmie.
No to kwestia 30 lat, na pewno.
Wszystkie zawody przejmie sztuczna inteligencja?
No, jeszcze takie zawody jak lekarz na przykład, to sztuczna inteligencja będzie pomagała lekarzom na pewno.
Pomagała, ale czy przejmie? Ale czy będzie, czy przejmie wszystkie zawody? Na przykład jakbyś Tesla od ponad 10 lat próbuje stworzyć sztuczną inteligencję, która będzie prowadziła samochód. Australijczycy pracowali 15 lat nad najprostszym rozwiązaniem, czy nad pociągiem, który był kierowany przez sztuczną inteligencję. Zajęło to 15 lat. Pociąg, gdzie masz jeden, tylko jedno miejsce, jakby jeden, albo możesz pojechać do przodu, albo do tyłu. Prawda? Czyli po polsku to jest jeden dimensional of freedom. Jedna, no, tylko tak może się to poruszać, prawda? Samochody nie umiemy do dzisiaj stworzyć. Co z pilotami, co z programistami, co z ludźmi, którzy tworzą muzykę, albo z ludźmi, którzy tworzą programy w telewizyjne, co z ludźmi, którzy na przykład projektują domy, co z ludźmi, którzy budują domy. Czy myślisz, że to wszystko przejmie sztuczna inteligencja za 30 lat?
No, na pewno sztuka jest mocno zagrożona, bo ja sam używam sztucznej inteligencji do tworzenia techno na przykład.
Aha, no
bardzo prosto można zrobić takie coś właśnie.
Myślisz, całą muzykę będzie tworzyła sztuczna inteligencja na świecie?
Raczej nie, no to czyli no, może przesadziłem, no przesadziłem, że wszystkie zawody, ale te fizyczne to na pewno, no takie prace w magazynach i tak dalej, to już przejęły przecież roboty. Na przykład w Amazonie są roboty.
Trochę robotów jest, ale niewiele. Nawet no. Przy konstrukcji samochodów wciąż nie umiemy tego zrobić, żeby sztuczna inteligencja wszystkim sobie poradziła. O konstrukcji bardziej skomplikowane rzeczy jak samoloty czy statki nie ma szans, żeby na razie to robiły całkowicie roboty. Nie wiem, o tym, jak na przykład pisać programy, czy projektować system przez sztuczną inteligencję. Wiesz co, ja ci powiem szczerze, że przez najbliższe 100 lat sztuczna inteligencja nie przejmie nawet połowy naszych zawodów. Nawet taki zawód jak budowlanie, ziomek, który układa cegły, tego sztuczna inteligencja nie przejmie jeszcze przez kilkadziesiąt lat, przez kilka dekad. Zapewniam cię do tego.
No są drukarki, które drukują domy.
Są drukarki, które drukują domy, ale to jest kuriozum na małą skalę i nie chciałbyś w takim domu mieszkać. Nie ma drukarki, która potrafi wydrukować na przykład blok 10-piętrowy i jeszcze przez długo takiej nie będzie. A poza tym, kto taki dom miałby zaprojektować? Sztuczna inteligencja będzie nas wspomagać w tym, żebyśmy robili rzeczy szybciej. To, żebyśmy robili rzeczy lepiej, ale jeszcze przez wiele set lat.
Sztuczna inteligencja jest lepsza od radiologów, bo lepiej weryfikuje skany rentgenowskie pod względem na przykład raka mózgu, nie? Już to inteligencja już
Nie przejęła. Sztuczna inteligencja jeszcze ma kolosalne problemy z tym, żeby sobie poradzić ze zdjęciami radiologicznymi. To jest mit. Sztuczna inteligencja potrafi sobie świetnie poradzić z tym, jeżeli wiemy, czego szukamy i w tym momencie rzeczywiście sztuczna inteligencja świetnie potrafi wspomagać radiologów, mówić, że według niej jest takie prawdopodobieństwo, ale w to, jak zaplanować scan CT czy scan MRI, z tym sobie sztuczna inteligencja wciąż nie radzi. A natomiast tym, żeby ogarnąć, żeby sztuczna inteligencja na przykład wycięła komuś wyrostek, nie ma na to szans przez najbliższe kilkaset lat. Po prostu.
Myślę, że to kwestia 30 lat, no tak jak mówisz, do 100
myślisz,
lat. No.
Myślisz to na podstawie czego?
No, do rozwoju internetu i tego, jak szybko się rozwija internet, jak wielu
sztuczną
inteligencją.
Co internet ma wspólnego z sztuczną inteligencją? No, trochę wspomagają, no, ale...
Że wspomagają wiedzą oraz doświadczeniem.
Internet?
Milionów ludzi.
No dobra, no tak. Wiesz co, Dariuszu, ja cię zapewniam, że przez najbliższe kilkaset lat nie ma takiej szansy, żeby kierowców dało się zastąpić sztuczną inteligencją. No, może kilkadziesiąt lat przesadziłem, natomiast pilotów samolotów przez najbliższe kilkaset lat. Nie zastąpimy sztuczną inteligencją.
Już teraz wycofują się z Tesli, tak nieco już chyba zabraniają tego, żeby sztuczna inteligencja kierowała samochodami. No, może na tym etapie, ale no tak za 10, 20, 30 do 100 lat to raczej no, raczej no, przejmie.
Myślę, że w ciągu 100 lat rzeczywiście w 2121 roku myślę, że jest szansa, żebyśmy mogli mieć sztuczną inteligencję, która prowadzi samochód z Poznania do Warszawy od domu do domu. Tak, myślę, że jest na to szansa wtedy. Czyli mamy kierowców zastąpionych w ciągu 100 lat. Powiem ci szczerze, że ja się zajmuję sztuczną inteligencją. Trochę nieuczciwie to robię, bo ja się zajmuję po prostu sztuczną inteligencją zawodowo. Jestem programistą i zajmuję się sztuczną inteligencją. I uwierz mi, że jeszcze przez wiele set lat zawody zostaną i nie będziemy żyć na dochodzie podstawowym za 10 lat. Na pewno. Dobra, Darku, dziękuję ci wielkie.
Dzięki. A już są wprowadzane programy właśnie dochodu podstawowego w różnych krajach skandynawskich oraz teraz w Niemczech. Już tam 200 osób.
W Finlandii było wprowadzone to przez chwilę i w Finlandii się z tego wycofali, bo się nie sprawdziło. Eksperyment był w Szwajcarii, który się zupełnie nie sprawdził i teraz robią eksperyment w Niemczech. Nie uda się to. Niestety obawiam się,
to może jestem zbyt optymistycznie nastawiony do świata i do sztucznej inteligencji oraz do dochodu podstawowego.
Myślę, że trochę tak. Myślę, że trochę tak jeszcze przez... Obawiam się, do emerytury będziesz musiał pracować. Jola mówi na czacie, że sztuczna inteligencja nas kontrolować. Ja bym się tego też tak nie przejmował. Raczej boję się polityków, którzy nas kontrolują. No, dobra. Dzięki wielkie, Darku. Dzięki za telefon. Do następnego razu.
Dzięki. Trzymajcie się. Słuchajcie, cześć.
To był Darek, specjalnie dla Was. Wielki fan sztucznej inteligencji, wielki optymista sztucznej inteligencji. Dlaczego nie? Ja też jestem wielkim fanem sztucznej inteligencji, ale chyba nie aż tak optymistyczny. To Misiu zadał mi pytanie, które mnie trochę tutaj uruchomiło. Muszę się cofnąć czatem trochę do góry. Tymczasem Kurt mówi, że ja chyba nie wiem, kim jest Dariusz. Rzeczywiście nie wiem, kim jest Dariusz. A Christopher mówi, że czeka, aż sztuczna inteligencja wymieni mu kran w łazience. Wymiana kranu w łazience to naprawdę trudna sprawa. Co my tu mamy wyżej? To Misiu się mnie pytał o to, że często narzekam na Danię, ale wcześniej temu, że dała ona mi możliwość zrobienia doktoratu, to byłem w stanie jechać do Australii. To wszystko prawda. To jest prawda. Dania to był wspaniały kraj, żeby tam pojechać, pouczyć się, zostać i tak dalej, ale po prostu nie podobało mi się tam na tyle, żeby zostać tam na zawsze. I krytykuję raczej duński system, duńskie podejście do życia niż Danię jako taką, bo to naprawdę miły i kraj, chociaż na pewno jest to kraj dobrze urządzony, na pewno jest to kraj uczciwych ludzi, chociaż nieco chłodnych. No słuchajcie, nie wszystko jest dla wszystkich. Bardzo się cieszę z tego, że mogłem do Danii pojechać, że moja żona mogła zrobić specjalizację w Danii, to była super sprawa, ale po prostu na dłuższą metę to nie było miejsce dla mnie. Chociaż większość ludzi, którzy pamiętajcie, że większość ludzi, którzy jedzie do Danii z Polski, tam zostaje. I większości ludzi się to podoba. Rzeczywiście, gdybym wjechał z Polski do Australii, to chyba by się to nie udało, to Misiu. Pyta się Krzysztofer, jak z efektywnością analizy EKG przy rzuciu jaj. Nie wiem, nie badałem tego tematu, musiałem znaleźć kilka artykułów, które to badają. Ja zawsze jakoś uciekałem od tematu medycyny. Mój dziadek już był lekarzem, moja babcia może się po prostu ten temat wypalił w mojej rodzinie. Mnie jakoś medycyna tak bardzo nie wkręcała, także przykro mi, Krzysztofer, po prostu nie wiem. Słuchajcie, jeżeli chcecie zadzwonić, to dzwońcie śmiało, Skype Nocne Radio. Jola mówi, że sztuczna inteligencja by nas kontrolować. No być może. Widzę, że ilość słuchaczy już troszeczkę nam spada, a teraz rośnie. Około 30 słuchaczy, jak na audycję, której nie było 2 miesiące. Nie jest tak najgorzej. Także myślę, że jakoś ten drugi sezon razem oblecimy. Christopher mówi, że zapytał, bo też podaje się jako przykład, że AI lepiej analizuje EKG niż człowiek. Bardzo możliwe. Jest to bardzo możliwe, że tak jest. Rzeczywiście takie analizy jak EKG czy analiza zdjęć jest no, bardzo dobrze robione przez AI. To, w czym AI wciąż jest bardzo słabe, to działanie w czasie rzeczywistym, no i tworzenie nowych rzeczy, które mają sens. Komputery wciąż nie mają takiej wyobraźni jak ludzie. Zobaczymy, czy kiedykolwiek będą mieli. Piotr mówi, cześć Jacku, fajnie, że wróciłeś. Pozdrawiamy serdecznie północną Norwegię. Piotrze, cieszę się bardzo, że znowu jesteście. Rzeczywiście, drugi sezon z prawej strony mapy. Psycho się pyta, jak można legalnie wjechać z Polski do Australii. O tym porozmawiamy już niedługo. Najlepszy sposób, jedyny sposób, żeby legalnie wjechać do Australii, to dostać australijską wizę. Opcji jest mnóstwo, opcji jest kilkadziesiąt różnych wiz. Najlepszy sposób to mieć poniżej 30 lat, dobre wykształcenie, trochę doświadczenia i znać angielski i mieć kilka dolarów w kieszeni. No ale tak mówiłem, o legalnej imigracji porozmawiamy sobie za tydzień. Kurt mówi, że jeżeli psycho zadaje pytanie, to znaczy, że nie nadaje się na imigrację. Coś w tym jest. Pamiętajcie, macie jeszcze chwilę, możecie dzwonić, bo u mnie w Brzesie jest za 10:04 rano. Chyba czas powoli kończyć. To była audycja o imigrantach. Myślę, że to jest ciężki temat. Myślę, że to jest temat niewdzięczny. Myślę, że to jest temat, który jest po prostu... No ja mam pewne problemy z nim. Widzę ludzi, którzy ciągną ze sobą dzieci. Ja jestem, tak mi się wydaje, bardzo wrażliwy na krzywdę dzieci i nie bardzo widzę, jak można sobie z tym problemem poradzić. Prawdą jest też, że to chyba świat zachodni zrobił zadymę w świecie arabskim. A może tak nie było? Może to jednak nie jest wina świata zachodniego? Może po prostu tam jest jakiś wewnętrzny błąd tego systemu? Nie wiem, czy jest łatwa odpowiedź na to pytanie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że bardzo restrykcyjna polityka Australii się sprawdziła. To znaczy ilość ludzi, którzy próbują się dostać do Australii, po prostu spadła. Znaczy próbują się dostać nielegalnie, bo legalnych imigrantów wciąż są dziesiątki tysięcy rocznie, jeżeli nie setki tysięcy. Piotrze, pyta, kiedy następna audycja? Myślę, że za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie uda się następną audycję, ale zmieniamy godziny. Tak jak pierwszy sezon był o 21:00, tak drugi sezon będzie w soboty po południu. O. Ma. Dzięki wielkie, Satan Christ. Satan Christ pisze, że dzięki, że wróciłem. Też pozdrawiam serdecznie na Was wszystkich. To jak? Dzwoni ktoś? Świetnie. Bardzo mi się podoba, jak czyta ta Iwona. Świetnie, że wróciłem. Dzięki, że się cieszycie. Ja też się cieszę, że wróciłem. No to co? To macie jeszcze minutę, żeby zadzwonić, jeżeli ktoś chce coś dać od siebie, jeżeli ktoś chce przyjąć imigrantów, jeżeli ktoś chce zostawić swój adres, żeby mógł, rząd mógł podrzucić imigrantów z Białorusi. Śmiało dzwońcie, na pewno spróbuję przesłać to do ambasady, a oni już wiedzą, do kogo to wysłać. Jola mówi, że wszystko razem wzięte stworzyło tą sytuację. Pewnie tak. Na pewno tak. Tym bardziej nie czuję się za nią specjalnie odpowiedzialny. To było z prawej strony mapy. Pierwszy odcinek drugiego sezonu You Will Not Make Australia Home. Dzięki wielkie za donaty, dzięki wielkie wszystkim, którzy dzwonili, dzięki wielkie wszystkim, którzy słuchali na żywo i dziękuję tym, którzy będą słuchali z offu. Pyta się Katut Ariola, czy jak było na wakacjach i czy nurkuje na rafie. Po pierwsze, nie nurkuję na rafie, nigdy już nie nurkowałem. Raczej interesuje mnie powietrze i latanie niż nurkowanie. Natomiast nie byłem na wakacjach. Szczerze mówiąc, ja bardzo ciężko pracowałem przez ostatnie dwa miesiące i z tego powodu... O, dzwoni psychonauta. Halo, halo, cześć psycho.
O, cześć. Pamiętam. Psycho zawsze dzwonił w dni.
Tak, to prawda.
Dobra, fajna audycja. Ja zadałem pytanie, wiesz, tak w sensie, że teoretycznie jakby ktoś chciał z Polski się dostać do Australii, wiem, trzeba mieć dobry zawód albo coś takiego, nie? Albo no, jakiś kurs tak. Językowy tam można sobie wykupić, tak? Bo już się dowiadywałem na ten temat.
Tak, tak naprawdę to tych wiz jest dużo i różnych i one dają ci różny status, gdy przyjeżdżasz do Australii. Ale taka sytuacja, w której jedziesz do Australii jako student i chcesz tam zostać na zawsze, to jest moim zdaniem najgorszy wybór. To jest wybór,
dobra. Który jest łatwy, wiem, ale... wiem o to chodzi, Ja tylko tak zapytałem retorycznie. Jak są przyjmowani w ogóle imigranci w Australii, polscy imigranci?
O, bardzo dobrze. Moim zdaniem to jest chyba największy plus Australii. Taki, że w Europie, ja to widziałem w Danii, ale myślę, że to jest wszędzie, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, że jest ten podział na my i oni. My to znaczy ludzie, którzy mieszkają w jakimś kraju od jakiegoś czasu, Niemcy, Duńczycy, Brytyjczycy i oni, czyli cała reszta imigrantów. Do Australii ludzie z Polski przybywają bardzo rzadko, więc Polacy są bardzo dobrze widani w Australii. W Polsce, w Nowej Zelandii, w Japonii, z tego co wiem, Polacy są bardzo dobrze widziani. Więc
ale to może dlatego, że jest taka selekcja, że tylko tych najwybitniejszych się przyjmuje.
Być może tak jest. Ale u nas w Australii nie ma jakiejś specjalnej nienawiści do imigrantów. Jakiejś niechęci nawet. Więc takich legalnych imigrantów, więc myślę, że to jest po prostu lepiej niż w Europie. No, Wielka Brytania przecież wyskoczyła z Unii Europejskiej nie tylko z powodu migrantów, ale to było podawane jako jeden z głównych powodów. Ale ty byłeś w Hiszpanii, psycho, prawda? Dobrze kojarzę? No jak jest w Hiszpanii?
No tak.
Jak w Hiszpanii Polacy są przyjmowani?
No teraz to nie wiem, bo już 2 lata temu wróciłem do Polski, teraz to już nie wiem jak jest.
No dobra.
Jeszcze przed pandemią.
Jak było, jak ty byłeś? Mówiłeś, prawda...
No wiesz, taki kocioł kulturowy, jak, nie wiem, porównać do Nowego Jorku może, albo coś takiego, bo ja w Madrycie przebywałem.
To był Madryt. Czyli co, mówiłeś trochę po hiszpańsku, mówiłeś soy polaco, buenos dias. I jak oni wtedy, co oni odpowiadali? On mówi, o, mój bien, czy mówi, czy nie bardzo?
Tak, widzisz, ty znasz trochę hiszpański. No tak, ale nie... Nie, no, wiesz co, takie, nie wiem jak to powiedzieć, no tak fajnie, swobodnie się czujesz po prostu. Nieważne, czy czarny, czy biały, czy blondynka, czy egipcianka. W Polsce tego nie ma właśnie.
To dlaczego wróciłeś? Dlaczego nie zostałeś w Hiszpanii dłużej?
Ej, słuchaj, ja przyjechałem na wakacje, a potem się pandemia zaczęła i już musiałem jakieś tam papiery wypełniać, żeby tam wrócić, kwarantanny. Mm-hmm. No niestety, tak się złożyło. Jak będę miał możliwość, to wrócę.
A czemu akurat Hiszpania? Dlaczego tam pojechałeś?
A to dziwny zbieg okoliczności i nie chcę o tym mówić, bo to jest nielegalne jeszcze chyba do tej pory karalne.
No dobra.
Dobra, nieważne.
A widziałeś tam problemy z imigrantami, jak byłeś w Hiszpanii? Widziałeś coś?
Tak.
No,
tak.
O, ciekawe. Tak. W jaki sposób na przykład?
W taki sposób, że ci imigranci bardziej z Afryki, to nie, bardziej muzułmanie, to się opierdalali po prostu i nie chcieli do roboty, bo im, nie wiem, Bóg zabrania czy coś takiego, Allah. Oni chcieli tylko po zasiłki przyjeżdżać.
Ciekawe. Czy jednak...
ale ci z Ameryki Południowej to kurwa jeszcze gorzej niż niewolnicy z Polski i z Rumunii.
Czy to Argentyńczycy, Peruwieńczycy, Kolumbijczycy?
No, bardziej... Czekaj, Paragwaj, Kolumbia no tak. Też.
No tak, hiszpańskojęzyczne kraje stamtąd. Brazylijczycy bardzo mocno pracują tu w Australii. Naprawdę muszę przyznać, że Brazylijczycy nie boją się pracy. Tych, których ja poznałem w Australii, to są naprawdę ciężko pracujący ludzie. Także...
No tak, bo wiesz... Ile jest najniższa krajowa teraz w Australii?
Nie mam pojęcia. Przepraszam, nie wiem. Dobre pytanie, wiesz co? Nie wiem.
No bo chyba jest jakaś, nie? Ileś tam dolarów na godzinę.
Na pewno jest. Czekaj,
sprawdź na szybko.
Sprawdzam. Minimum wage Australia 2021. Już ci odpowiadam. $19.84 na godzinę. Czyli $20 przyjmijmy na godzinę. Czyli razy...
To jest tak jak w Polsce, 20 zł na godzinę.
No dokładnie, to już ci mówię, ile to jest na polskie, to jest razy 2,5 czy 50 zł. To jest, proszę ja ciebie, 56 zł, natomiast na euro, no to będzie ile? 12 euro? Podejrzewam, że około 12-13 euro. 12,5 euro na godzinę. To jest minimalna.
No, w Europie Zachodniej jest jakieś 9 euro chyba na godzinę, ale brutto mówię, nie?
Nie, ja też mówię brutto jeszcze. Teraz. Tak, też mówię brutto.
No, to nie ma rarytasów. To nie wiem, czy tam leci tam do was, do Australii.
Też nie.
Polować na kangury. Pamiętasz taką piosenkę? Johnny polował na kangury?
Nie, nie.
Bo gangsterkę życie znam. Nie?
Coś mi się obiło uszy. Coś mi się obija, Szymon. A czekaj, wchodzi Donel, słuchaj. Z górnej strony mapy 20 zł na dobry początek sezonu. Ja wiem, kto to przysłał i dzięki wielkie Piotrze. Dzięki wielkie Piotrze za 20 zł.
No, ja też dziękuję Piotrze, ale przyszli jeszcze 20 dla mnie też.
Nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Myślę, że pod stówę, no 50 zł udało się zarobić na tym, na tej audycji, więc jest pięknie. Więc jest dobrze. Olżok pisze, że... O proszę, pisze cały czas coś o tym, jak to działają nowotwory. A czy ty wierzysz w medycynę, psycho? Zachodnią.
Ale nie wiem, pod jakim względem mnie o to pytasz.
No nie, no czy na przykład idziesz do lekarza, to się raczej boisz, czy masz nadzieję, że cię wyleczy?
Nie, ja nie wiem, kiedy ostatnio u lekarza byłem. Chyba jakieś teleporady, ale tylko żeby mieć zwolnienie z pracy, bo powiedziałem, że sraczkę mam i tydzień zwolnienia.
To są takie lifehacki od psycho. No dobra. No dobra, ja...
Nie wiem, a co masz na myśli, że w medycynę, ale konwencjonalną, niekonwencjonalną?
Nie, no konwencjonalną, wierzę, zachodnią. Że coś jest. Konwencjonalną medycynę. Dariusz, widzisz, mówi, tak nie bardzo wierzy w zachodnią medycynę. Czy ty wierzysz w to, że jak pójdziesz miał na przykład raka, to czy pójdziesz do lekarza, żeby cię wyleczył? O, proste.
A będę się zastanawiał, jak będę miał raka, ale tak na diagnozy to nie chodzę. Jak umrę, to umrę, wiesz, mi tam na życiu nie zależy za bardzo.
No to ciekawe, bo mi akurat zależy na życiu. No ale cóż, każdy ma jakieś tam podejście. Nie no, jasne, jasne. No dobra, psycho. Coś jeszcze chcesz dodać?
Weź mnie tam wyłącz, bo ja nie wiem, jak to się robi.
Jasne, nie ma sprawy. Wyłączam
cię. Cześć, na razie. Cześć, poczekaj. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Nocnego Radia i resztę.
Dziękuję wielkie, ja też pozdrawiam. Do usłyszenia, cześć. To był psycho. Psycho się nie boi zadzwonić, słuchajcie. Psycho zawsze dzwoni ostatni, coś w tym jest. Pod koniec audycji nieraz dzwonił psycho. Jola tu opowiada o tym, jak to jest z butlą, jak to jest nurkować i czy można do Australii wyjechać jako ktoś, kto jest instruktorem nurkowania. Przyznam się, że byłem na rafie koralowej, ale nie umiem nurkować. Nigdy mnie to jakoś nie wkręcało i się na tym nie znam. No, kiedyś próbowałem coś tam rzeczywiście, ale jakoś mnie to nie... No nie wkręciło mnie to, szczerze mówiąc. Nurkowanie. No dobrze. To jeżeli nikt już nie dzwoni, dziękuję Wam za te ostatnie 2 godziny. Nie żegnajmy się jak u babci na imieninach. Do usłyszenia za 2 tygodnie. To było z prawej strony mapy. Do usłyszenia. Cześć!